Dzień dobry, jestem Radek Biel z czasopisma Archeologia Żywa i zapraszam na kolejne spotkanie z cyklu Kontekst. W trakcie tym razem, którego porozmawiamy o Celtach na Górnym Śląsku, a dokładniej o osadzie z przełomu III i II wieku przed naszą erą odkrytą w Samborowicach, dziś niewielkiej miejscowości położonej w powiecie raciborskim. Owa osada badana jest już od dłuższego czasu, ponad 2 lata temu w sumie, poświęciliśmy jej nawet jeden odcinek Kontekstu. A zatem świetny moment, by dowiedzieć się, co nowego udało się ustalić od tego czasu. Opowiedzą nam o tym zaś kierownicy tych badań, czyli archeolog adiunkt w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, specjalista w dziedzinie archeologii epoki żelaza, a zwłaszcza badacz kultury lateńskiej, czyli Celtów, właśnie dr Przemysław Dulemba.
Witam wszystkich serdecznie.
Oraz również jest z nami archeolog, aktualnie pracownik Muzeum Śląskiego w Katowicach, specjalizujący się badania osadnictwa Celtów, również Jacek Soj.
Witam wszystkich serdecznie.
Cześć panowie, cieszę się, że jesteście. Przemku, pytanie, czy wiesz, ile odcinków temu gościłeś w Kontekście?
To było dawno, podczas pandemii, to było 2 lata temu, ale ile odcinków? Kilkadziesiąt na pewno.
Sprawdziłem, dokładnie 80. Byłeś w 4. odcinku naszego cyklu i przyznam się, że nie bardzo wiem, kiedy ten czas w ogóle minął. Drodzy widzowie, dzięki wielkie, że jesteście z nami, co spotkanie. Może dołączyliście niedawno, może jesteście od naszych burzliwych początków. Ważne, że uczestniczycie w dyskusji na żywo na Facebooku, komentujecie i oglądacie zapisy. Chwilowo straciliśmy Jacka, ale mam nadzieję, że zaraz wróci. Gdzieś tam możliwe, że obowiązki domowe go pochłonęły, ale będzie z nami, spokojnie, nie przejmujcie się. Bez waszego zainteresowania oczywiście, drodzy widzowie, tych odcinków, wszystkich spotkań nie byłoby, nie byłbym w stanie zapraszać tych niesamowitych osób do dzielenia się swoją wiedzą. Jeśli nie widzieliście tego pierwszego spotkania z Przemkiem, no to domyślam się, że nie musicie się obawiać ewentualnych braków wiedzy. Pewnie wszystko, co ważne, zostanie powiedziane. Tak jak mówiłem, Jacek już się pojawił. Chwilę się martwiliśmy, że cię utraciliśmy, ale mam nadzieję, że to tylko chwilowe. No i w razie czego, jeśli nie będziecie mogli zostać, drodzy widzowie, do końca, no to zawsze zapis spotkania pojawi się na kanale YouTube Archeologii Żywej. Tak samo tego, tak samo jak poprzedniego. No a teraz przejdźmy do tego, po co się połączyliśmy, czyli o Celtach. Porozmawiajmy sobie z Samborowic. Prezentacja jest widoczna dla widzów, więc oddaję głos, panie doktorze.
Dzień dobry. To znaczy, ja mam zaczynać, tak?
Tak, tak. Chyba, że plan był, że Jacek, bo w sumie się nie spytałem.
Nie było żadnego planu, no ale chyba Jacek jest starszy stopniem.
A Jacek jest starszy wiekiem troszeczkę, więc... No ale dobra, tak się umówiliśmy. Chciałbym, żeby to było takim dwugłosem. Ja będę tutaj nadawał tą narrację, ponieważ ja tą prezentację przygotowałem akurat tym razem, bo my się często dzielimy, raz Jacek, raz ja. Ale tak się składa, że od ponad, no prawie już 12 lat prowadzimy razem taki wspólny projekt badań naukowych właśnie w okolicach, mikroregionie Samborowic na obszarze Płaskowyżu Głubczyckiego i te badania są zogniskowane wokół kultury lateńskiej, wokół poznania osadnictwa celtyckiego. Także tutaj przybliżymy ostatnie sezony naszych badań, ostatnie 3 sezony badań, no i kilka nowych ciekawostek, kilka nowych wątków do tych naszych działań i do poznania wiedzy nad kulturą lateńską dojdzie na pewno, ale przede wszystkim chcemy to podkreślić dalej istotę pojawienia się osadnictwa celtyckiego, czyli ich kontrolę nad bursztynowym szlakiem, bo to też jest tematem projektu, którego jestem kierownikiem, w którym Jacek też uczestniczy, projektu poświęconego badaniu właśnie kontaktów handlowych, kontaktów międzyregionalnych w okresie lateńskim na obszarze południowej Polski oraz ziem pogranicznych z tym obszarem. Oczywiście tutaj niewielkie przypomnienie, miejscowość Samborowice znajduje się w powiecie raciborskim, bardzo blisko granicy z Republiką Czeską i obszar, na którym on się znajduje, to Płaskowyż Głubczycki, czyli najłatwiejsze przejście, najlepsze przejście między Sudetami a Karpatami. Jest to teren bardzo żyzny, pokryty lesowymi glebami i jest to obszar, który od bardzo dawna, od tysięcy lat był bardzo silnie zasiedlony, bardzo intensywnie zamieszkany, począwszy już od okresu neolitu. I w okresie lateńskim było nie inaczej. Jest to w zasadzie jedno z najgęściej zasiedlonych miejsc, jeśli chodzi o kulturę lateńską na ziemiach Polski. I to się nie zmieniło i nasze badania jeszcze bardziej potwierdzają tą hipotezę. Jeśli chodzi o kwestię metod, którymi się posługujemy w procesie odkrywania informacji na temat osadnictwa Celtów, Są one bardzo różnorodne, ale są to klasyczne już metody archeologii osadniczej, od prospekcji terenowej, od badań nieinwazyjnych, podczas których korzystamy z szeregu naszych kolegów specjalistów, badań geofizycznych, metody magnetycznej, ale wykorzystujemy także prospekcję przy pomocy wykrywaczy metali, a także staramy się korzystać z różnego rodzaju zasobów zdjęć lotniczych, i tych pionowych, i tych ukośnych. No i na końcu, kiedy już mamy dostateczną ilość informacji, jest creme de la creme tego wszystkiego, czyli badania wykopaliskowe, które tutaj w przypadku tych naszych działań mają charakter taki stricte weryfikacyjny, stricte naukowy. Nic nie musimy ratować, chociaż te tereny ulegają też sukcesywnej erozji, która jest spowodowana bardzo intensywnym rolnictwem, bardzo intensywną uprawą ziemi na tym obszarze. My mamy ten komfort od ponad prawie 12 lat. Mamy ten komfort, że możemy kierować się głównie takimi wytycznymi naukowymi. Chcemy poznać jak najpełniej strukturę tego osadnictwa, charakter tych osad i wybieramy na podstawie wcześniejszych już przesłanek wynikających głównie z badań geofizycznych, z tej prospekcji powierzchniowej bądź też ze zdjęć. Wybieramy takie miejsca, które chcemy, żeby dostarczą nowych informacji na temat osadnictwa celtyckiego. Dlaczego jest to tak istotne? Dlatego, że jak zapewne Państwo się domyślacie, ten obszar zamieszkany od tysięcy lat to jest teren, gdzie nie ma stanowisk takich monokulturowych. Tam w zasadzie wszystkie stanowiska są wielofazowe i przez to są bardzo trudne do rozpoznania, dlatego że to osadnictwo się kumuluje w jednym miejscu przez tysiące lat i jest tysiące obiektów, które pochodzą z bardzo różnych okresów, kiedy to ludzie zamieszkiwali ten teren, więc trudno wybrać w tym gąszczu tych informacji akurat te, które mogą sugerować, że są jakieś pozostałości właśnie osadnictwa celtyckiego. Największą trudnością w badaniach nad osadnictwem celtyckim jest to, że jest to bardzo często szukanie igły w stogu siana.
Nasze pierwsze badania też to pokazują, jakie te początki były trudne, zanim nauczyliśmy się rozpoznawać te anomalie. I początkowo zaczęliśmy od kopania gigantycznych jam łużyckich i neolitycznych, dopiero w zasadzie od drugiego sezonu i to w ostatnim wykopie badawczym natrafiliśmy na to, co nas rzeczywiście interesuje.
No tak, to zawsze tu musimy podkreślić to, żeby słuchacze nasi wiedzieli, zwłaszcza ci, którzy nie są profesjonalnymi archeologami, że archeologia jest w dużej mierze jednak ruletką. Zawsze on może nas zaskakiwać i my się to co chwilę zaskakujemy. Mamy już całkiem niezłą skuteczność, ale dalej jest to niespodzianka tak naprawdę, co jest tam pod ziemią. Tutaj chciałbym troszeczkę powiedzieć na temat samego tego mikroregionu. Kilka zdań. Tutaj Państwo na tej mapce widzicie jakby ten obszar. To jest miejsce, gdzie rzeka Psina, która tutaj się jest tym większym ciekiem wodnym, okala taki dosyć duży cypel, który tu się znajduje. Tam jest położona współczesna miejscowość Samborowice. Na wysokości Samborowic dopływa do rzeki Psiny rzeka Troja. I w tym miejscu znajduje się cały szereg osiedli kultury latejskiej. Są niestety tylko dwa do tej pory rozpoznane pojedyncze groby, które mogą wskazywać, że istnieją tam też większe cmentarzyska. Między innymi jeden z nich znaleziono na stanowisku 17, o którym też będziemy mówić. I to było znalezisko przedwojenne, bardzo mało o nim wie, natomiast też jest bardzo ciekawe. Natomiast co jest dla nas najbardziej istotne? I tutaj mamy szereg stanowisk, w zasadzie nie możemy powiedzieć, że to jest jedna osada, to jest sieć taka osadnicza. Do tej pory badaliśmy głównie stanowisko 13 i 17. Stanowisko 13 znajduje się we wschodniej części miejscowości gruntów Samborowic współczesnych, a stanowisko 17 w zachodniej, właśnie nad wysoką tarasą Troi, na wysokiej tarasie Troi nad Doliną Troi, bardzo piękne miejsce, bardzo malownicze. Wokół jest mnóstwo różnego rodzaju stanowisk różnoczasowych, od paleolitu aż po średniowiecze. Także tutaj mamy raj dla archeologów. Czasami zdarza się tak, że w skrajnych wypadkach w zasięgu wzroku są trzy misje z naszego uniwersytetu, bo i koledzy, którzy prowadzą badania w Pietraszynie nad paleolitem i kolega, nasz serdeczny doktor Mirek Furmanek, który prowadził badania na osadzie wczesnobrązowej. Także to jest wszystko w jednym miejscu. Także jest to naprawdę jedno z najbogatszych archeologicznie obszarów w Polsce. Jeśli chodzi o kulturę lateńską, to jest ono też bardzo ciekawe, dlatego że to osadnictwo celtyckie, które tutaj do tej pory rozpoznaliśmy, funkcjonowało w zasadzie przez cały okres, kiedy Celtowie na Górnym Śląsku mieszkali, czyli przez okres wczesnolateński jak i do końca okresu środkowo-latyńskiego. I tutaj ta rycina z boku, przedstawiająca takie podstawowe materiały, podzielona na dwie części. Górna to są materiały z okresu wczesno-latyńskiego, a dolna z okresu środkowo-latyńskiego. To są przykłady ceramiki, przedmiotów metalowych, bursztynowych, szklanych, wytworów sapropelitu. Co jest też warte do podkreślenia, to, że do tej pory znaliśmy bardzo mało osad kultury latyńskiej z tego okresu najwcześniejszego. W zasadzie do niedawna znaliśmy prawie wyłącznie osady z okresu środkowo-latyńskiego. I w tej inicjalnej, tej początkowej fazie to osadnictwo było bardzo słabo rozpoznane, dlatego te badania nasze ostatnie z Samborowic są bardzo istotne w kontekście poszerzenia wiedzy na temat, jak wyglądała kultura materialna Celtów w tym okresie, bo ona się istotnie... Jeśli chodzi o charakterystykę tych naszych badań, to też są one ukierunkowane na rozpoznanie całej gospodarki tej miejscowej społeczności. I tutaj w sukurs przychodzą nam nauki przyrodnicze, a zwłaszcza tutaj archeozoologia i archeobotanika. Tutaj dwie serdeczne koleżanki Jacka z Muzeum Śląskiego w Katowicach, które pozdrawiamy, czyli dr Renata Abłamowicz, archeozoolog, i magister Agata Sady-Bugajska jest botanikiem. One są tymi osobami, które w naszym zespole są odpowiedzialne za opracowanie źródeł archeozoologicznych i archeobotanicznych. Tutaj na przykładzie tej ryciny widzicie Państwo, że jeśli chodzi o też szczątki zwierzęce pokonsumpcyjne, które mogą nam coś powiedzieć na temat diety Celtów, którzy zamieszkiwali Samborowice, pokazują jasno, że ta ludność przede wszystkim hodowała bydło i to bydło było symbolem zamożności i statusu tej społeczności. Zdecydowanie szczątki bydła dominują. Tutaj macie na tym wykresie widoczne bardzo dobrze stanowisko 13, to jest na niebiesko zaznaczone, 17 to na czerwono, bo tu mamy, porównujemy ze sobą te dwa miejsca, żeby też pokazać jakąś specyfikę tych dwóch stanowisk, tych dwóch osad, zagród, bo to jest bardziej skomplikowana sprawa, o tym będziemy pewnie mówić niedługo. Ale co jest istotne, bardzo istotne też, jak Państwo widzicie, bo wielu ludzi, którzy nie mają na co dzień styczności z archeologii, się bardzo dziwi, że w tym czasie ludność już prehistoryczna nie w zasadzie bardzo rzadko korzystała z łowów jako źródła pożywienia. Tych szczątków dzikich zwierząt, czyli tutaj to jest jeleń, bóbr, sarna i tutaj jakieś... Tak, jest całkiem sporo też ptaków wodnych, jeśli chodzi o znaleziska kostne w kulturze latyńskiej, ale procent tych kości dzikich zwierząt w stosunku do zwierząt mowych jest naprawdę nikły. Także tutaj ta lokalna społeczność opierała swoją gospodarkę hodowlaną w większości na hodowli bydła, w trochę mniejszym procencie świni i owcy, bądź też kozy. Pojawia się też koń, który tutaj też był zjadany pewnie w cięższych okresach roku, ale koń jakby służył głównie jako zwierzę pociągowe. Jeśli chodzi o zboża, tu mamy przegląd szeroki, głównie to są różne odmiany pszenicy, są też różne inne rośliny używane przez miejscową społeczność. Standardowy zestaw zbóż dla okresu żelaza, to się nie różni od innych tego typu osad. W każdym razie wiemy, że rolnictwo i hodowla stanowiły podstawę egzystencji tej społeczności celtyckiej w okresie latyńskim, w okresie wczesnym i środkowym latyńskim, który my tutaj badamy w Samborowicach. Teraz przejdziemy do ostatnich sezonów, żeby przedstawić to, co nowego od tamtego momentu, kiedy ostatnio gościliśmy chyba ja wtedy gościłem na kanale Kontekstu. Zaczniemy od sezonu 2020, który okazał się bardzo owocny. Ten sezon pandemiczny pod dużym znakiem zapytania, ale właśnie z Jackiem postanowiliśmy sobie, że jak już taka jest sytuacja, że już nikt nie kopie, już jest ciężko, to wybierzemy takie cele badawcze, które są takie nawet, no, że jak się nic nie trafi, to nie będzie problemu, bo i tak wszyscy się cieszyli wtedy, że mogli po prostu pojechać w teren, bo to był taki akurat moment. Chociaż nie do końca, może oszukuję, Jacek, może ty... Jacek bardzo wierzył w to i chyba miał rację, bo głównym naszym celem było rozpoznanie pieca gancarskiego, który myśleliśmy, że będzie na tym stanowisku. Tutaj mamy cały obszar pokryty badaniami geofizycznymi z wykopami, które do tej pory na stanowisku 13 zostało otworzone. i w jednym, jak widzicie Państwo, to jest dosyć rozległy obszar, cała osada ma prawie kilkanaście hektarów, około 14 hektarów powierzchni, tak szacujemy na chwilę obecną, oczywiście to się może zmienić, to chodzi mi o jakby stanowisko i osady ze wszystkich faz osadniczych. Natomiast ten obszar objęty badaniami geofizycznymi to jest 8 hektarów. I tutaj geologia, bo to warunki geologiczne głównie decydują o jakby skuteczności tej metody w dużej mierze, to geologia jest tutaj bardzo łaskawa i tutaj bardzo dobrze widać anomalie, które są uchwytne za pomocą magnetometru i to jest zobrazowane na tych magnetogramach. Jak widzicie Państwo, bardzo dobrze one odpowiadają tym obiektom, które są odkopane. Możemy z dużym prawdopodobieństwem szacować jakby ich kształt, wielkość, czasami głębokość. Koncentrujemy się głównie na rozpoznaniu takich budynków zagłębionych, tak zwanych półziemianek, pozostałości takich chat, które były konstruowane właśnie w okresie osadnictwa celtyckiego. W tych budynkach jest najwięcej zabytków zazwyczaj. Są one bardzo ciekawe, dlatego że były wykorzystywane głównie do celów gospodarczych. Tam są pozostałości, które świadczą o tym, że lokalna ludność trudniła się różnego rodzaju rzemiosłem. Oprócz budynków takich zagłębionych znajdujemy też konstrukcje słupowe. Tutaj jest akurat na tym wykopie widoczna pozostałość jednego takiego spichlerza. Prawdopodobnie tak te konstrukcje rekonstruujemy, które było oparte na 4 słupach, czasami są też na 6. I tutaj mamy zaraz jednej większej, najprawdopodobniej budowli słupowej, którą odkryliśmy tylko częściowo, bo w tym sezonie myśleliśmy, że ona będzie właśnie po środku, pomiędzy tymi 5 półziemiankami, jednak oczywiście rzeczywistość nas zaskoczyła i tutaj nie znajdowała się taka budowla słupowa, ona była jakby z boku troszeczkę, najprawdopodobniej, jeszcze jej nie odkryliśmy w całości. Natomiast na środku znaleźliśmy 2 bardzo ciekawe obiekty, groby neolityczne, a tutaj w tym miejscu dużo, dużo starsze. Jeśli chodzi o właśnie ślady zabudowy, to tak tutaj właśnie wygląda na stanowisku 13, co odkryliśmy. W jednym miejscu, to jest wykop z wcześniejszych sezonów, jest osada właśnie wczesnolatańska, dużo starsza, najstarsze są obiekty na tym stanowisku, a tutaj mamy taką zagrodę właśnie z okresu środkowo-latyńskiego i tam w oddali towarzyszy właśnie tym trzem budynkom obiekt znacznie późniejszy, który jest współczesny tej młodszej fazie. Także tak powoli odsłaniamy charakter tych osad. Właśnie, mówiłem już wcześniej, że tutaj z Jackiem wytypowaliśmy taką anomalię, która wydawała nam się ze wszechmiar bardzo, bardzo ciekawa. Ponieważ w tych obiektach, które do tej pory odkopaliśmy, jest bardzo duży procent ceramiki wykonanej na kole, więc wydawało nam się, że jest sprawą oczywistą, że gdzieś znajduje się piec gamcarski, w którym tą ceramikę wypalano. No i typowaliśmy różnego rodzaju anomalie, tak zwane w slangu naukowym termoremanentne, które właśnie mają taki specyficzny kształt, mają taką właśnie formę, która mogłaby wskazywać na to, że w tych obiektach były przeprowadzane jakieś działania z użyciem bardzo wysokiej temperatury. To są różnego rodzaju pozostałości, ale w ten sposób także manifestują się piece. No i ta anomalia pierwotnie nam się kojarzyła z takim, że to może być właśnie podwójny piec, gdzie są 2 komory i jakby rozległe jamy przypiecowe i analogią, którą się zasugerowaliśmy, jest między innymi piec z miejscowości Westec we wschodnich Czechach, to nasi serdeczni koledzy odkryli bardzo ciekawe znalezisko i tak to tutaj typowaliśmy, no ale rzeczywistość okazała się inna. Rzeczywiście znaleźliśmy piec, ale z jedną komorą ceramiki posłużyła, natomiast dawała ona tak duży sygnał, że on sugerował istnienie aż 2 komór tego pieca. Zarys już tego obiektu był widoczny dosłownie na głębokości 20 cm. Tutaj widać ślad orki przez środek, także w zasadzie my sprzed pługa wyciągnęliśmy resztki tego obiektu. Tutaj jama, właśnie komora piecowa, przecina jeszcze starszy obiekt neolityczny, dużo, dużo starszy, związany z kulturą lędzielską, także tu zupełnie Celtowie w ogóle nie wyobrażali sobie, że to mogło być jakieś wcześniej osadnictwo, jak się wkopywali tutaj w tą pozostałość tej jamy. Ten relief tego pieca znajdował się około 40 metrów na północny wschód od tej zagrody. Najprawdopodobniej też był związany właśnie z tą zagrodą, o czym zaraz też powiemy. Jak widzicie Państwo, tutaj ta anomalia się kompletnie jakby nie nakładała, tak jak te pozostałe obiekty, na rzeczywiste relikty tego pieca. Była ona bardzo, bardzo intensywna, ale to może też jest właśnie sugestia, że ta działalność tej temperatury właśnie powoduje taką zmianę, to przepalenie, pozostałość rusztu, pozostałość przepalonej silnie polepy właśnie daje taki efekt podczas badań geofizycznych. Tutaj mamy już w trakcie, w zasadzie w ostatnich etapach eksploracji, jak to założenie wyglądało. Tu mamy właśnie wyeksplorowaną tą wcześniejszą jamę. Tu już jest w końcowej fazie eksploracji, czyli po zdjęciu rusztu ten obiekt. Tutaj widać bardzo dobrze jamy, takie dwie posłupowe, które najprawdopodobniej były reliktem zadaszenia, które się znajdowało nad tą jamą przypiecową, gdzie funkcjonował garncarz. Tutaj mamy pozostałości takich dwóch nisz, w których składowano zapewne odpady produkcyjne, nieudane, potłuczone naczynia i rzeczywiście pozostałości tego typu ceramiki tam znajdowaliśmy. Co do konstrukcji tego pieca, jak widzicie Państwo, tutaj eksplorowaliśmy to w sposób plastyczny, stratygraficzny, tak żeby jakby odsłonić wszystkie te detale. Tutaj pozostałości rusztu, który zachował się w całkiem niezłym stanie, tylko w jednej części ten ruszt uległ zawaleniu, najprawdopodobniej skutek już intensywnego używania. I to wydaje się, że było przyczyną porzucenia tego urządzenia. Tutaj widzicie Państwo, jak bardzo silnie są wyżarzone ścianki lesowe, w które były wkopane te kanały i tej pozostałości takiej konstrukcji z polepy, która tutaj dodatkowo izolowała te tunele, przez które dokładano paliwo do komory pieca. Tutaj różne etapy eksploracji, bo staraliśmy się jakby dokumentować po odsłonięciu każdego elementu tej konstrukcji, bo to było dosyć uciążliwe, ale przeszło to wtedy sprawnie, to pozdrowienia dla ekipy, wtedy była bardzo doborowa, elitarna ekipa, było więcej archeologów niż studentów, studenci mogli tylko przyjechać jako wolontariusze, nie mogli być niestety na praktykach, ale udało się. Na tym slajdzie widzicie Państwo konstrukcję, szczegóły konstrukcji tego rusztu, który był dosyć gruby, miał około 10 cm co najmniej. Widzimy tutaj żebro, które znajdowało się po środku, które oddzielało dwie części tej komory paleniskowej. Pierwotnie musiało być tak, że celtyccy garncarze po prostu wygrzebali w lesie dwie takie półkoliste dziury i zostawili takiej właśnie tą dolną część tego rusztu. Na to nadbudowali jakby jeszcze konstrukcję z polepy glinianej, żeby go podwyższyć i żeby oprzeć na jeszcze wyżej ten ruszt, żeby zwiększyć wysokość tej komory paleniskowej. Także jeśli chodzi o technikę wykonania, jest to bardzo klasyczna konstrukcja takiego pieca. Tutaj Jacek jest głównym dokumentalistą, jeśli chodzi o dokumentację fotograficzną. Większość zdjęć to zdjęcia Jacka, Jacek jest bardzo dobrym fotografem. To jest głównie jego zasługa. Ja robię zdjęcia, ale one mi gorzej wychodzą. Tutaj te zdjęcia naprawdę bardzo dobrze pokazują ten etap eksploracji tego typu urządzenia. Jeśli chodzi o specyfikę też tego pieca, kwestie dotyczące jego chronologii i specyfiką tej produkcji rzemieślniczej garncarskiej, nie jest to tajemnicą, że w przypadku takich pieców to w zdecydowanej większości ta ceramika, która jest znajdowana, to jest ceramika wykonana na kole garncarskim. Ceramika ręcznie lepiona też tam znalazła się w pełnisku głównie jamy przypiecowej, natomiast bardzo trudno nam tak naprawdę stwierdzić, czy ona była tam wypalana. Natomiast w tym przypadku ceramika warsztatowa, ceramika wykonana na kole, niekiedy bardzo dobrej jakości, stanowiła prawie 90% tych fragmentów naczyń, które tam znajdowaliśmy. Więc to świadczy o już bardzo dużym zaawansowaniu technologicznym miejscowych garncarzy. Zdecydowana większość naczyń to naprawdę formy takie już bardzo późne, charakterystyczne dla ostatniego etapu funkcjonowania osadnictwa celtyckiego na Górnym Śląsku. Możemy na chwilę obecną stwierdzić, że jest to najpóźniejszy chronologicznie obiekt, który odkopaliśmy. Jeśli chodzi o znaczenie tego znaleziska, to tych pieców garncarskich z tego okresu, czyli z okresu wczesno- i środkowo-lateńskiego, charakterystycznych dla Celtów na ziemiach Polski, jest bardzo mało. W zasadzie piec Samborowiec jest bodajże znaleziskiem siódmym do tej pory, więc to nie są dosyć dobrze rozpoznane rzeczy. Tego typu znalezisk jest znacznie więcej na obszarze na południu od Karpat i Sudetów. Natomiast co możemy powiedzieć, że jest to najlepiej zachowany tego typu obiekt i jest najlepiej też wyposażony, najwięcej zaśmiecony był przez Celtów i tam tych znalezisk ceramiki jest stosunkowo dużo, dlatego możemy coś powiedzieć na temat specyfiki tego garncarstwa znacznie więcej niż w pozostałych przypadkach. To jest bardzo ciekawy obiekt i bardzo wdzięczny do badań.
No i tutaj istotniejsze też jest to, jaki jest najbliższy kontekst tego obiektu, czyli jak on jest położony względem całej osady, którą odkrywamy.
Tak, bo on tutaj rzeczywiście na uboczu jest tam z dala od, stosunkowo nisko był w ogóle, w przeciwieństwie do pozostałych budynków. na osadach czy celtyckich, czy późniejszych germańskich, często zdarza się tak, że te obiekty o charakterze produkcyjnym znajdują się nisko, czyli blisko doliny rzeki, bo potrzeba korzystania ze stałego źródła wody była bardzo istotna, ale też z dala od zabudowy, bo wiecie, taki piec to też jest niebezpieczeństwo dla architektury drewnianej, niebezpieczeństwo pożaru, to też jest dosyć istotne. Co towarzyszyło tym znaleziskom? Oprócz takich klasycznych osadniczych znalezisk, to w pozostałości fragmentów pasów łańcuchowych, w postaci właśnie takich kółek, bądź też wisiorków, bądź też elementów ogniw pasa. Tutaj mamy też fragment bransolety takiej guzowatej, to są przedmioty wykonane z brązu, które znajdowały się w pobliżu wykopu. Natomiast bardzo blisko znaleźliśmy wreszcie pierwszą złotą monetę z tego stanowiska, czyli 1/3 statera typu Athena Alkidemos, tutaj to jest to wyobrażenie. Od razu daliśmy analogię, te niżej pokazane monety to są lepiej zachowane egzemplarze ze stanowiska w Nowej Cerekwi, gdzie duża seria tego typu monet została odkryta, dlatego że to jest bardzo późna moneta, bardzo późna emisja. Jak widzicie Państwo, z prawie czystego złota, 98% złota. Natomiast ten wizerunek już tego wojownika z tą tarczą, który pierwotnie był Ateną, bo Celtowie kopiowali wzory greckie i przetwarzali na swój sposób. Oto macie lepiej zachowany wzór takiej głowy Ateny w hełmie. Tutaj analogie, jeśli chodzi o właśnie znaleziska w Nowej Cerekwi, gdzie tego typu przedmioty są bardzo, ale to bardzo liczne. Bardzo często to są przedmioty wykonane z emali, jeśli chodzi o właśnie zrobione emaliem, jeśli chodzi o pasy. Ten pas był bardzo, bardzo skomplikowaną konstrukcją, bardzo efektownym elementem ubioru żeńskiego. To są pasy były noszone głównie przez kobiety. Nie mamy żadnych informacji, żeby mężczyźni tak efektowny element stroju nosili. I bardzo często też, ponieważ one są takie troszeczkę filigranowe, to bardzo często ulegały zniszczeniu. I stąd też relatywnie często się znajduje w kontekście właśnie stanowisk osadniczych tego typu elementy stroju. Nie są one bardzo precyzyjnymi datownikami, dlatego że niektóre formy były ulubione i były używane bardzo długo. Następny sezon to sezon 2021. Tutaj przeskakujemy ruchem konika szachowego na stanowisko 17, które znajduje się w zachodniej części współczesnych Samborowic. To jest bardzo podobna osada, jeśli chodzi o chronologię, ale jeśli chodzi o strukturę, jest to troszeczkę inny typ zabudowy. Dlatego, że na stanowisku 13, które jest usadowione na takim rozległym garbie, można bardzo w dużych odległościach rozsunąć te budynki, jest tam dużo miejsca. Natomiast tutaj to osadnictwo jest skoncentrowane na jednym, takim powiedzmy może nie małym, ale takim średnim, jeśli chodzi o naszą wewnętrzną skalę, cyplu, takim wynoszącym się nad doliną rzeki Troi. I tutaj te budynki są skoncentrowane na dużo mniejszych odległościach. To nas oczywiście bardzo cieszy, bo za jednym zamachem można o wiele więcej przebadać. Natomiast tutaj jest znaczna trudność, jeśli chodzi o prognozowanie badań, jeśli chodzi o prospekcję, dlatego że ten teren uległ bardzo dużej erozji. Tam już ta pokrywa lesowa się bardzo zachowała w niewielkim stopniu i bardzo się zdegradowała. I tutaj posługujemy się głównie zdjęciami lotniczymi, dlatego że badania geofizyczne są tutaj bardzo trudne w interpretacji, co już się niejednokrotnie przekonaliśmy. Jeśli chodzi właśnie o interpretację tych badań geofizycznych, to widzicie tutaj Państwo, jaki to jest miszmasz w porównaniu do stanowiska 13. W zasadzie wszystko tu daje sygnał, albo i nie daje, i w ogóle bardzo trudno to weryfikować. I byliśmy na początku bardzo z siebie zadowoleni, jak już w pierwszym wykopie, który znajduje się tutaj, uchwyciliśmy od razu relikt półziemianki, kultury latyńskiej, ale myślę, że było to bardzo dużo szczęście. Bardzo duże szczęście, bo później w następnych sezonach nie było to jednoznaczne jak na stanowisku 13. Dlatego często zdarzało nam się zaskoczyć pozytywnie również, bo tutaj w sezonie 2019 zamiast dwóch budynków, które wcześniej typowaliśmy, to odkryliśmy trzy budynki i kawałek jeszcze następnego, czwartego. A jakby one niczym się od siebie nie różniły, jeśli chodzi o strukturę tego wypełniska. Posługujemy się tutaj też analizą zdjęć lotniczych, zdjęć satelitarnych, zdjęć wykonanych z samolotu przez jednego z naszych kolegów z awionetki. To są zdjęcia ukośne, one są też bardzo dobre. Dzięki właśnie pracy Jacka, który też obsługuje drona, możemy też robić zdjęcia wyróżników w różnych okresach wegetacyjnych, nawet w trakcie badań. Tutaj to jest tuż przed badaniami, tuż przed jednym sezonem, jeszcze widać zboża, wtedy dosyć było sucho, więc akurat o dobrej porze widać pozostałości właśnie takiej zagrody, gdzie Są trzy takie duże plamy, które my interpretujemy jako pozostałość i kawałek jeszcze czwartej, który interpretujemy jako pozostałość półziemianek i co się później też potwierdziło w trakcie wykopalisk w późniejszych sezonach. No i tutaj właśnie widać pozostałości tych półziemianek, które zostały nałożone na zdjęcia lotnicze w tych miejscach, gdzie one się pokrywały. Oczywiście to jest zawsze dosyć duży problem z rektyfikacją tego typu zdjęć, bo to jest też wymaga wielu zachodów, ale to akurat w naszym zespole to Jacek się też takimi rzeczami zajmuje. Pozostałość obiektu 34 to też jest pozostałość takiej półziemianki, dosyć dużej, dosyć głębokiej. Co ciekawe, ona była, w przeciwieństwie do pozostałych obiektów, miała ona też w wypełnisku takie kilka warstw zasypiska, co się nie zdarzało do tej pory na tych stanowiskach. Być może było to związane z tym, że ona była wkopana już w taki czysty w zasadzie piasek. W przeciwieństwie do pozostałych obiektów, które jeszcze nawet z tego stanowiska, które częściowo zalegały w tym podłożu lesowym, które stabilizowało jakby tą konstrukcję tej jamy. Tutaj takiej sytuacji właśnie nie było. Jeśli chodzi o naziska ceramiki, to ona była dosyć ciekawa, bo tutaj zarejestrowaliśmy obiekt jakby z przełomu okresu wczesnolateńskiego i z początku okresu środkowolateńskiego. Jest też całkiem spora seria ceramiki ręcznie lepionej właśnie o takich starszych wczesnolateńskich tradycjach, które do tej pory nie znaliśmy. No i tutaj nie mogło zabraknąć takiego typowego naczynia, jakim jest puchar właśnie taki na takiej pełnej stopce. I tu macie Państwo mapę dystrybucji tego typu naczyń. Także jest to naczynie lokalne, charakterystyczne dla tego osadnictwa, jak to mówimy, bojskiego, czy związanego z plemieniem bojów albo z grupą plemienną bojów. Największa ilość tego typu naczyń znajdowana jest właśnie na Górnym Śląsku, na Morawach, w zachodniej Małopolsce, ale też i w Czechach. Rzadko, sporadycznie te naczynia są gdzie indziej znajdowane. Tu mamy pojedyncze znaleziska z Dolnej Austrii i z obszaru Bawarii. To już takie, to na pewno musiało być już mieć charakter jakichś importów najprawdopodobniej. Tutaj właśnie najciekawsze znalezisko z tego sezonu, pierścień wykonany właśnie w takiej stylistyce najprawdopodobniej wczesnolateńskiej albo nawiązującej do właśnie tej starej tradycji celtyckiego zdobnictwa. Tutaj w środku w oczku znajduje się triskeles, on jest taki tutaj, był mało precyzyjnie wykonany, ale musicie Państwo wierzyć, że to jest najprawdopodobniej to, że pozostałość właśnie takiego triskelesa, który się też pojawia na różnego rodzaju ozdobach i częściach stroju wykonywanych przez Celtów w tym okresie. Też motyw takiej palmety, bardzo charakterystyczny dla tego typu wytworów metalowych. Natomiast sam kształt takiego pierścienia nie ma dokładnej analogii. Jest to on dosyć unikatowy, jeśli chodzi o znaleziska z tego okresu. Przeważają formy dużo prostsze. Także on był takim bardziej prestiżowym, okazem biżuterii, pewnie do jakiejś zamożnej celtki albo bardzo wpływowej.
Panowie takich nie nosili?
Nie pojawiają się w grobach męskich. Czasami są kilka egzemplarzy pierścienia w grobie jednego osobnika, w zasadzie osobniczki. Jeśli chodzi o znaleziska z ziem polskich, to nie mamy ich zbyt wiele. Tego typu pierścienie są znane głównie z tej zachodniej części osadnictwa celtyckiego. Całkiem sporo jest z obszaru Szwajcarii na przykład znanych. One są znajdowane na Morawach, w Czechach, ale z tego co pamiętam, to bardzo dużo tego typu znalezisk jest z obszaru właśnie Szwajcarii znanych. Natomiast ten przedmiot, jakby te elementy te stylistyczne tego przedmiotu wskazują na to, że być może ten rzemieślnik albo widział taką stylistykę, albo miał jakieś do czynienia z przedmiotami, które pochodziły z obszaru Kotliny Karpackiej. Albo może ten pierścień pochodzić też stamtąd, to nie jest wykluczone. Dlatego, że taka bardzo bogata, rozbudowana ornamentyka, to zwłaszcza tej wici roślinnej, jest bardzo charakterystyczna właśnie dla tamtego obszaru. W ogóle Celtowie z Węgier, Dolnej Austrii czy południowo-zachodniej Słowacji lubowali się w takich barokowych ozdobach. Zwłaszcza wykorzystywano właśnie ten motyw wici roślinnej, też często te ozdoby były wykonane w technice filigranu, często cyzelowane, często właśnie takie ażurowe te konstrukcje były. Naprawdę to jest mały przedmiot, więc wykonanie czegoś takiego precyzyjnego jest dosyć trudne, także tutaj chylę czoła przed tym rzemieślnikiem. Obok tego budynku 34 znaleźliśmy sąsiednią półziemiankę o numer 63. Z tego samego okresu równoczasowe były te obiekty. Tutaj pozostałości jeszcze konstrukcji słupowych są widoczne. Natomiast tutaj był bardzo ciekawy też zestaw naczyń ceramicznych znajdowany. Tutaj bardzo imponująca taka waza wykonana na kole, naczynie naprawdę wysokiej klasy. Niestety znaleźliśmy dużą część tego, niestety nie znaleźliśmy wylewu. Tutaj mamy specjalistę od wyklejania ceramiki, magistra Adama Pizika, którego pozdrawiamy, który tutaj pieczołowicie nam pomagał, jest tutaj w naszym zespole odpowiedzialny właśnie za rekonstrukcję naczyń ceramicznych i nawet Adam nie dał rady znaleźć tego fragmentu mimo to. Natomiast co jest jeszcze bardzo ciekawe, co jakby nawiąże do poprzedniego obiektu. Znaleźliśmy naczynie z domieszką grafitu, więc na pewno to jest celtyckie naczynie, które jest zdobione takim guzem i dołkami palcowymi. I to jest taka stylistyka, która jest niespotykana tutaj w okresie lateńskim, a spotykana jest właśnie na obszarze Kotliny Karpackiej. I tam jest tego typu naczynia ręcznie lepione, które były jakby produktami takich domowych warsztatów, uznawane są za produkty charakterystyczne właśnie dla tego osadnictwa starszego z okresu hallsztatzkiego, które dla ludności postscytyjskiej, to w slangu archeologicznym się nazywa kultura Senteszwekerzuk, taka dzika nazwa. Badacze właśnie węgierscy wskazują, że tego typu ceramika może świadczyć o tym, że ta społeczność się zasymilowała z lokalnymi Celtami i że długo przetrwała ta tradycja tego garncarstwa takiego ręcznie lepionego, takiego bardzo specyficznego w obrębie tej kultury lateńskiej. Bo takim bardzo ładnie wykonanym, bardzo wysokiej jakości naczyniom wykonanym na kole towarzyszą właśnie takie całkiem niestaranne naczynia wykonane w przydomowych warsztatach. Tutaj właśnie mamy przykłady tego typu naczyń z obszaru Kotliny Karpackiej, z różnej jej części, ale myślę, że najwięcej tego typu naczyń znajduje się na obszarze wschodnich Węgier, a dokładnie północno-wschodnich, niedaleko Gór Bukowych, bo te stanowiska właśnie Czojopetri i już nie będę podejmował się do przeczytania następnych, bo Czojopetri to wiem, że się tak to czyta, bo koledzy Węgrzy mnie poinstruowali o tym. To trzecie to może być Karcza, tak się nazywa to stanowisko. Te miejscowości znajdują się właśnie w północno-wschodniej części Węgier. Także tam jest ta ceramika znajdowana w dużej ilości. Także tu możemy domniemywać węgierskiego śladu, jeśli chodzi o ludność celtycką. Jeśli chodzi o znaleziska przedmiotów metalowych z tego sezonu i z innych surowców też, to jakby tutaj jest typowe ozdoby, części stroju, właśnie elementy tych pasów, o których wcześniej wspominaliśmy, wisiorki, ogniwa, tutaj kawałek klamry zdobionej emalią, zapinka, kawałek bransolety, takie standardy na tych osadach. Także nas tak nie cieszy, jak kiedyś się da.
No tylko Lateńczycy mogą takie rzeczy powiedzieć o biżuterii, takie standardy.
Tak. Co do jeśli rozwarstwienia, to możemy też już chronologicznego i etapów zasiedlenia tego miejsca, to możemy już coś więcej powiedzieć na temat okresu lateńskiego na stanowisku 17. Mamy co najmniej dwie fazy, jedną trochę młodszą niż na stanowisku 13, czyli przełom wczesnego latenu, początek okresu środkowo-lateńskiego i drugą właśnie synchroniczną z tym budownictwem, które pokazywaliśmy wcześniej na stanowisku 13. To jest ten sam moment w zasadzie. Tam są te same typy zabytków, te same formy naczyń, te same typy bransolet wykonanych ze szkła, te same zapinki, te właśnie te pasy brązowe, te same narzędzia i różne inne ozdoby znajdowane są właśnie w tych półziemiankach, więc mamy horyzont, widzimy, że to osadnictwo było stabilne, funkcjonowało w różnych miejscach tutaj w tym terenie. To jest bardzo istotne. Natomiast w sezonie 2022 oprócz osadnictwa kultury lateńskiej natrafiliśmy na całkiem sporo znalezisk związanych z okresem rzymskim, a zwłaszcza późnorzymskim, z kulturą przeworską, czyli z tymi plemionami germańskimi, które można utożsamiać ze znanymi ze źródeł pisanych wandalami, które w zasadzie w niewielu przypadkach się różnią, chodzi o swoją specyfikę, od znalezisk z okresu lateńskiego. Chodzi mi tutaj głównie o architekturę. Te budynki, półziemianki, bądź też budowle słupowe czasami są bardzo do siebie podobne. Dlatego my staramy się w naszych studiach nad kulturą lateńską wybierać takie stanowiska, gdzie ten horyzont rzymski nie jest znany, albo tych znalezisk jest relatywnie mało. Dlatego tutaj byliśmy bardzo zadowoleni, że to już nie będzie żadnego rzymskiego osadnictwa, jednak nie, jest ono tak samo intensywne, bardzo ciekawe. Jacka to bardzo cieszy, bo Jacek też się specjalizuje w okresie właśnie rzymskim, także Jacek się bardzo pewnie tutaj cieszy też, że tutaj jest bogaty zestaw różnego rodzaju znalezisk. Pierwszymi jaskółkami, które zwiastowały taką możliwość, mogą być znaleziska denarów właśnie, które z tego stanowiska są znane. Denary właśnie rzymskie, które powierzchniowo są znajdowane, ale tutaj nie będziemy o tym mówić, bo trzymamy całkiem sporo do powiedzenia o Celtach. Tutaj jak widzicie na zielono są zaznaczone obiekty kultury lateńskiej i część obiektów właśnie tych późniejszych kultury przeworskiej przecinało te obiekty, to był przynajmniej jeden taki przypadek, że obiekt rzymski przecinał obiekt właśnie celtycki. rzymski w domyśle, chodzi mi o okres rzymski, to budowle, które budowali najprawdopodobniej przedstawiciele dumnych plemion germańskich. No i tutaj bardzo dobrze widoczne, w słonięciu też bardzo płytko, w zasadzie 15-20 cm pod powierzchnią współczesną gruntu już się te zarysy tych obiektów są bardzo dobrze widoczne. Także poniekąd to też są badania ratownicze, bo sukcesywnie rok po roku ten obszar ulega erozji i te obiekty są niszczone przez intensywne rolnictwo, które się tam znajduje. Bardzo ciekawe były te dwa obiekty z okresu rzymskiego, obiekt 103 i obiekt 104. Tutaj w obiekcie 104 to znaleźliśmy pozostałość warsztatu tkackiego najprawdopodobniej, bo jest taka jedna nisza, w której mogło być krosno tkackie, a świadczy o tym znalezisko ciężarka pojedynczego, które znaleźliśmy. W przypadku tych celtyckich znalezisk we wcześniejszych sezonach mieliśmy w zasadzie rzeczywiście dowody na istnienie takiego krosna. Mogliśmy je przynajmniej orientacyjnie rekonstruować. Tutaj takiego przypadku nie było. Tutaj już w etapie końcowym widzicie Państwo tutaj te ciemne plamy w centrum tego wykopu, tej części centralnej. To są pozostałości tej pokrywy lesowej. Poza tym już znajduje się w zasadzie wszędzie piasek. Także tam, gdzie znajdowała się pokrywa lesowa, tam ten grunt był stabilniejszy, mogliśmy te konstrukcje lepiej rozpoznawać. Natomiast tam, gdzie jest piasek, no to jeśli chodzi o badanie geofizyczne, jest to zawsze trudniejsze do rozpoznania. To jest taka jest specyfika tego typu prospekcji i no, z nią musimy się pogodzić. Tutaj nie będę się rozwodził już nad tymi obiektami rzymskimi, ale one były bardzo ciekawe. Natomiast obiekt 126 nas bardzo zaskoczył, dlatego że tak, znaleźliśmy dużą ilość ceramiki, oczywiście klasycznych przedmiotów. Natomiast najciekawszym znaleziskiem był okaz obola, czyli srebrnej monety wybijanej przez Celtów. Tutaj bardzo dobrze widoczne. To jest przedstawienie konia i taki pod spodem, pod brzuchem tego konia znajduje się takie kółko, taki krążek. Są to monety bardzo charakterystyczne dla mennictwa celtyckiego, właśnie lokalnego, dla mennictwa plemienia Bojów. Co towarzyszyło monecie w tym obiekcie? Krążki wykonane ze skorup naczyń warsztatowych, wykonanych na kole. Skorupy potłuczonych naczyń służyły właśnie jako takie krążki. I tutaj bardzo dobrą analogią są znaleziska bardzo świeże, bo to w zasadzie chyba sprzed 2 lat. Nasi moravscy koledzy, których pozdrawiamy, to ekipa z Brna, małżeństwo Czizmarzów, Jana i Iwan oraz Mirek Popelka, nasi serdeczni koledzy, którzy badają w zasadzie najbardziej istotną osadę celtycką. To nie jest osada, jest takie aglomeracje, to jest centrum takie osadnicze, które znajduje się w środkowej Europie, w morawskiej miejscowości Nemczyce nad Haną. To w zasadzie taki, powiedzmy, stolica regionu tego celtyckiego, stolica bojów w tamtym okresie, bezsprzecznie. Jest to miejsce olbrzymia osada, kilkadziesiąt hektarów, ale też jest znaleziska to wskazujące na bardzo zaawansowaną działalność rzemieślniczą, produkcyjną, handlową, na kontakty ze światem śródziemnomorskim. Bezsprzecznie jest to stolica w okresie środkowo-latyńskim bojów na terenie Moraw i w zasadzie całego środkowego dorzecza Dunaju. I tutaj w jednym z obiektów z tego samego okresu, o czym świadczą tutaj te pozostałości tej zapinki, która jest datowana ten sam dokładnie moment chronologiczny jak ta zapinka żelazna, która tutaj została znaleziona w Somborowicach, i fragment tej plonej bransolety też bardzo ciekawy, bardzo późny egzemplarz. I tym znaleziskom towarzyszyła właśnie olbrzymia seria takich krążków, niektórych z dziurką. Te najczęściej uznawano za pozostałości jakichś przęśników tak do tej pory, ale nikt tego dobrze nie wytłumaczył, dlatego to funkcja tych przedmiotów jest nam nieznana. Natomiast temu towarzyszyła też kostka do gry, taka specyficzna, tutaj widoczna. Takie kostki też niekiedy bardzo rzadko w nowej cerekwi są takie na takiej podobnej aglomeracji, której jedynej, która została do tej pory odkryta w Polsce, która też się znajduje niedaleko Samborowic. Znaleziono taką malutką kosteczkę wykonaną z brązu, ale większość z nich rzeczywiście wykonana jest z kości bądź też z poroża. Jacek, który jest specjalistą od hazardu starożytności, opisał pracę magisterską poświęconą hazardowi w okresie rzymskim. Także tutaj znaleziskom tych krążków towarzyszyły też 3 podobne monety, też takie obole srebrne i 1 moneta złota. Dlatego nasi koledzy morawscy ukuli, że to taką hipotezę roboczą, że to mogła być taka szulernia w okresie latyńskim, gdzie były żetony i grano na pieniądze w tej półziemiance. To jest bardzo podobne, jeśli chodzi o budynek, jeśli chodzi o kształt. Tak? Także Jacek, powiedz coś może o tych kościach w okresie rzymskim. W okresie odejskim to było dosyć podobnie.
To znaczy one w kulturze przegórskiej pojawiają się na przełomie wczesnego i młodszego okresu wpływów rzymskich i mają podobny kształt, tylko są troszeczkę bardziej wydłużone.
A to jakieś konkretne gry znamy?
Próbuję się rekonstruować, natomiast tablice z racji tego, że były wykonywane z materiałów organicznych, one ulegały zniszczeniu, znajdowane są czasami fragmenty tych szachownic, ale też trzeba zwracać uwagę na uchwyty. Niektóre uchwyty, które są znajdowane błędnie, są interpretowane jako uchwyty do wiader, tymczasem właśnie mogą pochodzić z takich tablic do gry. Znajdowane są też kalkulusy, czyli pionki szklane. One najczęściej pochodzą z cmentarzy z kultury wielbarskiej. Żetony w kulturze przeworskiej też są znane z puław Włoskowic, takie wykonane z kości. Towarzyszą właśnie im też takie te pałeczki, jak to częściej mówią, tyczinki z czterema ścianami, na których były umieszczane znaki w postaci takich kół współśrodkowych w różnych ilościach. Najczęściej to było 6, 4, 3 i chyba 1, jeśli dobrze pamiętam. Ale zdarzają się też kości śródstopia astragalusy. Też mogą towarzyszyć takim kalkulusom i to był jakby taki zamiennik do tych kostek prostopadłościennych.
Ciekawa kwestia, bo Celtowie najprawdopodobniej się od Rzymian, bądź też od Greków, od przedstawicieli świata śródziemnomorskiego uczyli tego typu zachowań, jakby podpatrywali tam. Także myślę, że w ogóle większość tego typu gier ma genezę swoją właśnie na obszarach świata śródziemnomorskiego w tych cywilizacjach miejskich. I wydaje mi się, że tutaj trzeba szukać jakby analogii do tego typu gier. Chciałbym też powiedzieć troszeczkę na temat mennictwa celtyckiego z tego okresu. Jak już mówiliśmy wcześniej o przykładach z Samborowic, są to zarówno monety złote, jak i srebrne. Tutaj mamy na tym przedstawieniu, na tej rycinie widoczne bardzo dobrze złote monety, począwszy od statera, to jest stater typu nike, tak określa się go w numizmatyce, i różnego rodzaju frakcje, czyli mniejsze monety o mniejsze wagowo, które są pochodne jakby od tego głównego typu. Jedna trzecia, to jest jedna trzecia, jest jedna ósma i jedna dwudziesta czwarta statera. Takie są frakcje. Ta jedna dwudziesta czwarta zwraca na to uwagę. To jest naprawdę bardzo mała moneta. Tutaj nie ma skali, tam w poprzednich slajdach było to widoczne. Są to monety wielkości w zasadzie kilku milimetrów, także ja podziwiam tych rzemieślników, którzy te przedstawienia tutaj grawerowali, bo one są widoczne na tych malutkich monetach. I tu mamy trzy podstawowe typy monet srebrnych. Numizmatyce określa się je obolami typu Roseldorf. I to są właśnie obole typu pierwszego i to jest wariant z gwiazdą, czyli najstarszy, i obol Roseldorf 1 tak zwany i Roseldorf 2, czyli jeden to jest koń w prawo, a drugi koń w lewo. Tym się różnią. Znaczy, na tych starszych egzemplarzach jeszcze ten koń jest wyobrażony bardziej realistycznie. Natomiast tutaj pod spodem jest coś właśnie albo takie kółko, albo coś, co przypomina taką lirę. Natomiast na tych młodszych egzemplarzach, na Roseldorf 2, ten koń jest takim patyczakiem, jest tak bardzo schematycznie przedstawiony. Przypomina takiego pająka bardziej czasami. I tutaj Państwo bardzo dobrze widzicie to miejsce, gdzie te monety są znajdowane. One oczywiście były przewożone, przenoszone, one się rozchodziły po całym świecie celtyckim i nie tylko. Natomiast rdzeń tej działalności menniczej to jest właśnie Górny Śląsk, Morawy i Austria, czyli centra wielkie osadnicze w Nowej Cerekwi, w Nemczicach i w Roseldorf. To są takie trzy sztandarowe stanowiska. Tych miejsc, gdzie te monety wybijane były więcej, ale z tych trzech stanowisk jest do tej pory zdecydowanie najwięcej znanych. Także to były centra mennicze, ośrodki władzy celtyckiej, gdzie miejscowi królewięta celtyccy wybijali tego typu pieniądz. Chcieliśmy jeszcze troszeczkę powiedzieć na sam koniec, co z tym bursztynowym szlakiem, co z bursztynami w Samborowicach. Otóż tutaj bardzo istotnym jest znalezisko z Wrocławia, z miejsca, gdzie się obecnie znajduje, bardzo blisko tego miejsca, czyli z wrocławskiej dzielnicy podmiejskiej Partynice. Dawniej to jest znane było w nomenklaturze niemieckiej, jak ta część miasta była nazywana jako Hartlieb, czyli Breslau Hartlieb. I z tego miejsca znany jest największy mi znany, jak ktoś znajdzie w literaturze, bądź też dojdzie do jakiejś informacji, że jest gdzieś większe znalezisko surowca bursztynowego zgromadzonego przez człowieka, to bardzo będę wdzięczny, bo w zasadzie nie znamy większego, jeśli chodzi o gabaryty znaleziska surowca bursztynowego, jak pozostałości właśnie trzech takich jam, jak to są widoczne na tym zdjęciu, które zostało odkryte w 1906 i 1936 w trakcie budowy toru wyścigów i budowy drogi, obecnie ulica Karkonoska, obok stacji BP i McDonalda na ulicy Karkonoskiej. Właśnie w tym miejscu znaleziono w 1936 roku takie jamy i najprawdopodobniej sądzi się, do tej pory były sprzeczne informacje na temat identyfikacji tych składów z jakąś kulturą. Na początku badacze niemieccy skłaniali się, że to są znaleziska z wczesnej epoki brązu, ale dopiero te znaleziska z 1936 roku możemy połączyć jakby z tymi składami bursztynu, gdyż albowiem towarzyszyły im też obiekty osadnicze, w których znajdowano też surowy bursztyn, bardzo podobny do tego, i bursztyn obrabiany już ze śladami obróbki, tak jak tutaj widoczne po prawej stronie. Łączna szacunkowa ilość tych znalezisk to jest prawie 1,5 tony. To jest między 1300 a 1500 kg. Niestety część tych znalezisk, część tego surowca uległa rozproszeniu, gdyż miejscowa ludność się połasiła na to. W momencie, kiedy archeolodzy zeszli z wykopu i tam przykryli tylko troszeczkę te pewnie jakimiś płachtami te bardzo ciekawe znaleziska, to miejscowi ludzie, wieść o tym się bardzo szybko rozniosła, wzięli sobie troszeczkę tego bursztynu na pamiątkę. Także nasi niemieccy sąsiedzi niczym się nie różnią od naszych rodaków, jeśli chodzi o zabezpieczanie takich przypadkowych znalezisk. Większość tego bursztynu niestety uległa zniszczeniu. Do tej pory w muzeum we Wrocławiu zachowało się w zasadzie kilkanaście kilogramów z tej olbrzymiej kolekcji. Ale to jest temat na osobną, właśnie w zasadzie na osobne spotkanie, bo jest bardzo to ciekawe, bardzo intrygujące znalezisko. Co jest istotne? Nasz projekt jest poświęcony szlakowi bursztynowemu, więc pochyliliśmy się nad tym znaleziskiem. Nie było ono opracowane w pełni od lat 30. W zasadzie większość tych zabytków była nieznana archeologom, bo wszyscy byli przekonani, że one zostały zniszczone w trakcie II wojny światowej. I ja kiedyś, robiąc kwerendę w muzeum archeologicznym, zobaczyłem, że rzeczywiście one są w całkiem niezłym stanie i można całkowicie dużo na ten temat powiedzieć. Co więcej, przede wszystkim te znaleziska są znacznie starsze, niż do tej pory archeolodzy myśleli. Do tej pory panowało przekonanie, że są to znaleziska z pierwszego wieku przed Chrystusem. Nam, mojej koleżance i mnie, udało się wydatować je na okres wcześniejszy. Jest to przełom III i II wieku, w zasadzie synchroniczny z funkcjonowaniem między innymi osad w Samborowicach. I co więcej, nie ma tam w ogóle śladów osadnictwa celtyckiego akurat w tym miejscu. Są obok, ale w tym miejscu nie ma. I wszystkie zabytki, które zostały znalezione w tych obiektach osadniczych, które towarzyszą tym jamom, są to pozostałości osadnictwa kultury germańskiej, kultury przeworskiej, bądź też jeszcze ceramika starsza o cechach kultury jastorskiej. To jest takiego przełomu, kiedy przychodzi ta ludność jastorska na ziemię polskie i powstaje właśnie wtedy kultura przeworska. Między innymi za przyczyną tej ludności właśnie kultury jastorskiej, która pochodzi z obszarów dzisiejszych, powiedzmy, wschodnich i północnych Niemiec. I ona jest identyfikowana właśnie z plemionami germańskimi. I tu mamy dowód na to właśnie, że ta społeczność germańska, ona pozyskiwała bursztyn w okresie lateńskim, właśnie wtedy, kiedy funkcjonowało to osadnictwo celtyckie. Ciekawa jest też jakby kwestia tego, że to osadnictwo celtyckie na terenie Dolnego Śląska, które jest niewątpliwie w okresie wcześniejszym, ono się wtedy kończy. I nie widać momentu takiego współistnienia tego osadnictwa, tych społeczności. Przychodzą ci Germanie, to Celtowie odchodzą, albo wcześniej odchodzą Celtowie, a przychodzą Germanie. Tutaj nie ma korelacji, nie ma współwystępowania. Jest to bardzo ciekawa kwestia, którą nadal badamy. Jest ona też nadal nie do końca jasna. Natomiast w przypadku znalezienia z Wrocławia Partynic możemy z dużym prawdopodobieństwem łączyć je właśnie z kulturą, bardziej raczej z przeworską. Natomiast tam są pewne elementy, które wskazują, że ta ludność jastorska tam była. Także jest to bardzo ciekawe, dlatego że ta właśnie ludność pozyskiwała ten bursztyn i sprzedawała go, wymieniała go z ludnością celtycką, o czym świadczą właśnie znaleziska też ceramiki i przedmiotów codziennego użytku germańskich, które są znane z osad celtyckich. Między innymi też Samborowic, tutaj nie pokazywaliśmy, ale też są takie pojedyncze przedmioty i ceramika, która świadczy o tym, że ci Germanie byli tam po prostu fizycznie, bądź też jakoś wprowadzili jakąś wymianę z niedaleko znajdujących się ośrodków. W ogóle w tych społecznościach germańskich z tego okresu nie widać śladu użytkowania tego bursztynu. To jest ciekawe, że oni ten bursztyn pozyskiwali, ale w zasadzie jakoś się nim bardzo nie przejmowali, tylko wiedzieli, że od Celtów to, Celtowie to mogą, oni na pewno są zainteresowani tym bursztynem, więc oni coś z niego zrobią. I tak było też w przypadku Samborowic, dlatego że w jednej z półziemianek, w jednym z budynków odkryliśmy relikt takiej pracowni bursztyniarskiej, który właśnie teraz opracowujemy z kolegą Jackiem, robimy artykuł na ten temat, także mam nadzieję, że niedługo się ukaże artykuł naukowy. Co więcej, na sąsiednim stanowisku 17, w jednym z tych obiektów, które wcześniej prezentowaliśmy, znaleziono też paciorki bursztynowe i rozdzielacze do koli, które towarzyszyły też w doby ze szkła, takie paciorki szklane, bo ta kolia zawsze była, powiedzmy, z kilku surowców robiona, chodzi o okres lateński. I tutaj w tym przypadku jest niebieskie szkło i właśnie bursztyn. I te paciorki bursztynowe były wykonane na tokarce, bardzo precyzyjnie, bardzo ładnie opracowane, co jakby świadczy o dosyć dużym stopniu zaawansowania tych rzemieślników celtyckich, którzy je produkowali, bo bursztyn, jak wiecie, jest materiałem kruchym, więc naprawdę wymaga to dosyć dużej finezji. Te przedmioty wykonane z bursztynu też znaleźliśmy w obiekcie 113, tam gdzie były relikty warsztatu tkackiego. Także jak Państwo mogą tutaj zauważyć, to ten bursztyn był użytkowany przez Celtów często, był popularny, był lubiany przez tą społeczność celtycką. Co więcej, tych znaleźć z bursztynu jest o wiele więcej na południu od Karpat i Sudetów, a ta ludność, która zamieszkiwała Samborowice i obszar Górnego Śląska, mogła być właśnie tymi, mogła pełnić rolę takiego pośrednika w tym handlu bursztynem. I na to mamy właśnie dowody w Samborowicach. Z okresu lateńskiego nie jest znane tak bardzo dużo tych przedmiotów wykonanych z bursztynu, niemniej są one widoczne i zarówno w pochówkach celtyckich, jak i na osadach. Są też znajdowane w tych centrach osadniczych, między innymi na przykład na Morawach, gdzie w tym oppidum, czyli w tej ufortyfikowanej osadzie charakterystycznej dla okresu już późniejszego, późnolateńskiego, ta ilość bursztynu też jest duża, bardzo duża. Co więcej, w tych wcześniejszych osadach też jest to dobrze widoczne na obszarze Moraw, bo w Nemczycach, o której wcześniej tutaj wspominałem, w zeszłym roku nasi koledzy z Moraw odkryli też taką pracownię bursztynową, gdzie znaleźli warstwę z odpadów bursztynowych. Także musiało być tego znacznie więcej nawet niż tutaj na osadzie w Samborowicach. Jesteśmy w trakcie realizacji tego projektu, także mam nadzieję, że jeszcze dojdą nowe znaleziska, ale niewątpliwie to mieszkańcy Górnego Śląska byli tymi władcami bursztynowego szlaku. Dziękujemy za uwagę.
Super, bardzo, bardzo i ja dziękuję. Teraz nie wiem, czy chcesz, Jacku, dodać, co tam wtedy cię przerwało, bo o grobach wojowników opowiadałeś, tak?
Nieważne, już tyle zostało powiedziane.
Dobra, to tak. W takim razie przejdźmy szybko do pytań, bo trochę ich się uzbierało, drodzy widzowie. Jeśli macie jakieś pytania, w głowie wam się pojawiły, widziałem, że wiele osób wie i że ma pisać w trakcie, ja zbierałem wszystkie. Takie ogólnie o Celtach. Najdalszy zasięg osadnictwa Celtów w Polsce?
W Polsce?
Pan Marek się zastanawia, no.
Ale zależy z której strony, najdalszy od wschodu, czy zachodu, czy północy?
No to pewnie chodzi o kwestię Kujaw, tak.
Pewnie tak.
To osadnictwo kultury lateńskiej, jak zapewne Państwo widzieliście tam na jednym ze slajdów, tym, na którym prezentowaliśmy znaleziska pieców, to jest wyłącznie obszar południowej Polski. Były takie spekulacje badaczy w latach 70. i 80. ubiegłego wieku, że takie osadnictwo mogło też funkcjonować na obszarze Kujaw, bo rzeczywiście jest tam całkiem sporo importów ze świata lateńskiego. Ale są to znaleziska zabytków, które są w kontekście kultury przeworskiej, kultur germańskich. I też najprawdopodobniej kultury jastorskiej, która też tam występuje i tam jest najwcześniej obserwowana, jeśli chodzi o, poza obszarem Pomorza oczywiście, jeżeli chodzi o środkową Polskę. Bo na zachodnim Pomorzu kultura jastorska, czyli to osadnictwo takie wczesnogermańskie, obserwowane już od samego jego zarania. Natomiast tutaj na obszarze, powiedzmy, środkowej Polski, na obszarze Niżu Polskiego, tak można to określić, to ona się pojawia tam bardzo wcześnie na Kujawach. I tam też się pojawiają w dużej liczbie importy ze świata celtyckiego, właśnie z tych takich wielkich centrów jak Nemczyce czy Nowa Cerekwia, tam się pojawiają te importy, tam się pojawiają monety celtyckie. I jest bardzo bogata wymiana handlowa między celtyckim południem a tą germańską północą w okresie późno-lateńskim, na początku okresu rzymskiego, ale nie ma tam pozostałości osadnictwa Celtów. To są jakby ślady bytności też jakiejś niewielkiej grupy ludności, może takiej arystokracji, która wybijała monety celtyckie, tam funkcjonowały. Niemniej nie ma tej cywilizacji świata lateńskiego, bo to by było już widoczne w postaci tej kultury materialnej. Ona jest jednak odrębna.
No, to ciekawe. Wydawało mi się, że mnie jeszcze uczyli, że na Kujawach byli. Czy to tak, jest tylko twoja opinia, czy tak wszyscy tak uważają?
Nie, bo to jest kwestia, to w Poznaniu generalnie tak uczą.
Dobra.
Nie wiem, czy jeszcze nadal uczą, ale było tak, bo to badacze z ośrodka poznańskiego tam badali Kujaw. Bardzo ciekawe znaleziska, super interesujące. Niemniej jednak nie da się przeforsować tej teorii. To nie ma. Bardzo bym chciał, żeby było to Osadnica tam na Kujawach, ale niestety to nie jest obszar Osadnicy. Także na chwilę obecną możemy tak dobitnie stwierdzić, że to osadnictwo się ogniskuje w czterech enklawach. Jedna dolnośląska, górnośląska, zachodniomałopolska i wschodniomałopolska, czyli obszar Podkarpacia. To są cztery takie skupiska tych stanowisk, odpowiadające zapewne jakimś czterem grupom ludności, plemionom, szczepom. Natomiast one są związane z tym osadnictwem bojów, którego centrum znajduje się na Morawach i w Dolnej Austrii. Mhm. To jest ten jakby ośrodek władzy tej celtyckiej w tym okresie. Dlatego, jak widzicie Państwo, te monety bojskie są znajdowane we wszystkich tych enklawach. To jest bardzo ważny argument za tym, żeby łączyć z tymi terenami to osadnictwo.
Mhm. A pan Grzegorz zastanawia się, jak ta osada się ma właśnie do obronnej osady w Nowej Cerekwi, Oppidum, tak?
Osada w Nowej Cerekwi nie jest osadą obronną.
Nie jest.
No. Nie. Jest to osada wyniesiona, pozostawiona dosyć nietypowo jak na okres lateński na wzgórzu, ale wszystkie te centra handlowe, przemysłowe w tym okresie są właśnie zlokalizowane, osady centralne w takich miejscach wyżynnych, na takich płaskowyżach, na garbach. Wszystkie te większe osady, takie o dużym znaczeniu, znajdują się wyżej. Nie jak typowe osady wiejskie, które tutaj przedstawialiśmy, które znajdują się w dolinach rzecznych, tylko na wzgórzach, na wyżynach. I nie są to osady ufortyfikowane w tym okresie. Dopiero te oppida, czyli następujące w okresie późnolateńskim duże założenia, one były fortyfikowane. To jest bardzo ciekawa kwestia, bo mamy kilka przykładów jakby takiej zależności, że w momencie, kiedy najprawdopodobniej lokalna społeczność celtycka była w kryzysie, czyli właśnie na początku okresu późnolateńskiego, to nastąpił moment takiej konsolidacji i jakby tworzenia tych oppidów, czyli fortyfikacji tych osad centralnych. I to był jakby późniejszy etap. I jest też taki przykład, na przykład z Bawarii, jest to najsłynniejsze, najlepiej przebadane tego typu stanowisko na terenie współczesnych Niemiec, to jest miejscowość Manching, koło Ingolstadt, gdzie odkryto właśnie taką, powiedzmy, olbrzymie centrum osadnicze, i tam są i cmentarzyska, i osady, i świątynie. Jest taka osada otwarta w pierwszej fazie, która później została zastąpiona przez oppidum. Bardzo duże, rozległe, miało 380 hektarów, które ma jeszcze samo w sobie dwie fazy zabudowy, bo były dwa rodzaje różnego rodzaju fortyfikacji odrębnych. Tutaj, na terenie współczesnej Polski, nie mamy do tej pory żadnych przesłanek, które mogłyby wskazywać, że istniała jakaś taka osada ufortyfikowana. Jest jedno stanowisko, gdzie są ślady fortyfikacji, które być może mogą być związane z okresem lateńskim. Jest to stanowisko w Trepczy na Podkarpaciu, ale tam też jest bardzo bogate osadnictwo wczesnośredniowieczne i też osadnictwo z okresu hallsztatkiego, więc to jakby trudno wyczuć. Niestety na niewielką skalę, bo jeszcze do tej pory to ta część lateńska badana, bo tam głównie badacze się koncentrują na wczesnym średniowieczu, więc nie mamy na to dowodów, niestety. A takie osady ufortyfikowane z tego okresu, czy istnieją w tej części Europy? Dopiero pod sam schyłek okresu środkowo-lateńskiego, w schyłku tego czasu się pojawiają takie stanowiska. One są znane dla okresu późniejszego, kiedy już Celtów nie ma na Śląsku.
Mhm. Pan Bartosz, takie porównanie do emporiów handlowych podobnych do Truso pisze, czy te ważne osady były takimi emporiami?
Tak można to określić. Przy czym sam termin emporium oznacza taką osadę, która jest jakby osadą satelitarną centrum, tak jak jeśli chodzi o taką definicję antropologiczną. Między innymi taki słynny badacz ekonomii starożytnej Karl Polanyi, taki Węgier, który działał w Stanach Zjednoczonych, on tam taką typologię przedstawił. I emporium to może być na przykład emporium brytyjskie w Azji, to Singapur na przykład w XIX wieku. Czyli jakby to jest taka osada satelitarna, albo emporionem greckich miast państw była Massalia, czyli współczesna Marsylia. Ale tutaj coś takiego właśnie emporium, takie handlowe, jeżeli używamy tego potocznie, tak tego terminu, możemy tak to określić.
Taki hub, to można powiedzieć.
Tak, hub, jak to sobie dzisiaj mówimy głównie językiem geopolityki, to właśnie używając tutaj takich wyświechtanych terminów, które teraz bardzo powszednieją w dzisiejszych czasach, to jest właśnie taki hub transportowo-komunikacyjny, i miejsce produkcyjne, miejsce właśnie wymiany tej handlowej. Także takie targowisko bardzo duże, tam były pozostałości też świątyń. W tych lepiej przebadanych ośrodkach możemy to stwierdzić. Także miejsce, ośrodek kultu, miejsce, gdzie mieszkała arystokracja taka plemienna właśnie, gdzie te monety były wybijane, także gdzie najprawdopodobniej zaciągano najemników też, którzy podróżowali na obszar świata śródziemnomorskiego i potem wracali tam i zostawiali te przedmioty, które zdobyli podczas swoich wypraw wojennych, bo mamy bardzo dużą liczbę monet greckich, które są znajdowane w tych miejscach, że świadczą o tych peregrynacjach celtyckich wojowników.
Pan Sebastian z kolei zastanawia się, że czy fakt, że wspominano o kontrolowaniu przez Celtów szlaku bursztynowego, może sugerować więcej podobnych, nadal nieodnalezionych wzdłuż Odry, na przykład osad?
Bardzo byśmy sobie tego życzyli. Wydaje nam się, każda z tych czterech grup regionalnych powinna mieć takie centrum. Natomiast do tej pory tylko ta górnośląska osada w Nowej Cerekwi, to temat na osobne spotkanie, w ogóle cała ta osada, bo opracowujemy te materiały z pierwszych badań właśnie przedwojennych i później badań wykopaliskowych powojennych, które są przechowane w Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu. Jesteśmy w trakcie tego procesu długotrwałego i żmudnego. Natomiast ona jest z pewnością takim centrum tego osadnictwa celtyckiego. Natomiast wydaje nam się, że mogły takie osady funkcjonować, zwłaszcza w okolicach współczesnego Krakowa. Tam tych znalezisk celtyckich też jest dosyć dużo. Też są miejsca takie wyniesione. Na pewno są osady celtyckie ulokowane w miejscach wyżynnych w okresie późnolateńskim, które są charakterystyczne takiej lokalnej, miejscowej społeczności już takiej mieszanej. Tam ludność celtycka, która tam pozostała, to jest jedyne miejsce oprócz jeszcze Karpat, gdzie Celtowie przetrwali i mamy dużo dowodów na to, że to lokalne osadnictwo istnieje, natomiast jest to zupełnie inne pod względem jakby kultury materialnej. Jest to społeczność taka, jak to się mówi modnie, synkretyczna albo multikulti społeczność, dlatego że te osady, bo to jest w zasadzie kilkanaście osad takich dużych w okolicach Krakowa, które zostały rozpoznane. Nie ma w ogóle cmentarzy celtyckich z tego okresu, więc nie możemy tutaj, te cmentarzyska, które są współczesne tym osadom właśnie w okolicach Krakowa, to są cmentarzyska typowe dla kultury przeworskiej, czyli germańskie. Niemniej tam są też dowody na to, że ta społeczność celtycka, która tam zamieszkiwała te osady, pochodziła z Kotliny Karpackiej, więc jest troszeczkę inna. Jest bardzo ciekawa, bardzo ciekawe do badania. One są w dużej mierze badane szerokopłaszczyznowo podczas badań ratowniczych. Na autostradzie były takie osady rozpoznane, ja taką jedną osadę opracowywałem w Zagórzu. Są też osady badane wcześniej podczas rozbudowy kombinatu w Nowej Hucie w latach 40. i 50. Także jest bardzo ciekawy temat, ale to jednak jest coś innego niż ta klasyczna kultura lateńska.
I jeszcze właśnie na temat kontaktów tutaj pan Silvan, skoro przy temacie jesteśmy, zastanawia się, jakie były relacje Celtów z ludnością kultury pomorskiej. Czy widać w ogóle występowanie zabytków kultury lateńskiej na stanowiskach kultury pomorskiej?
Tak, tak. Tylko jakby musimy wziąć pod uwagę, że to jest jakby sam schyłek kultury pomorskiej. To są te najmłodsze fazy, gdzie na początku okresu lateńskiego, czyli to jest w zasadzie V wiek przed Chrystusem, bo to mniej więcej około tak 450 przed Chrystusem, to jest początek tego okresu lateńskiego. Początek, kiedy się pojawiają przedmioty wykonane w tej stylistyce, kiedy się zmienia trochę struktura społeczna u świata, powiedzmy, późno hallsztatzkiego z epoki żelaza i wtedy się pojawia kultura lateńska. To czasami w niektórych regionach to przejście między tymi dwoma kulturami jest bardzo trudne do pokazania, do prześledzenia. Natomiast jeśli chodzi o kulturę pomorską, to na pewno ona utrzymywała kontakty ze światem celtyckim, o czym świadczą całkiem liczne przedmioty typowe dla kultury lateńskiej, które są znajdowane w grobach kultury pomorskiej, na osadach. Także ta wymiana handlowa wtedy funkcjonowała. Co więcej, znalezisk bursztynu na obszarze kultury pomorskiej jest znacznie więcej niż na terenie lateńskim, właśnie terenie osadnictwa lateńskiego w Polsce. Także ta ludność kultury pomorskiej na pewno ten handel bursztynem traktowała znacznie poważniej niż w przypadku okresu późniejszych. Bo tutaj mamy też takie, musimy o tym pamiętać, że jakby są momenty, kiedy ten handel jest bardzo dobrze uchwytny, kiedy tych znaleźć jest bardzo dużo, kiedy jest okres takiej prosperity i można swobodnie handlować, a są też okresy w tamtych czasach takiego niepokoju, zmian różnych o charakterze politycznym, jakimś społecznym, które mają czasami podłoże w jakichś kataklizmach przyrodniczych i one tą wymianę handlową utrudniają. Także mamy tutaj znowu odniesienie do geopolityki, przerwanie łańcuchu dostaw. To też takie zjawisko funkcjonowało w świecie starożytnym i są momenty, kiedy to natężenie maleje, a są momenty, kiedy się zwiększa. Także to jest jakby też obserwowalne w tamtym czasie. Niemniej w kulturze pomorskiej jest całkiem sporo tych znalezisk ze świata celtyckiego, głównie też z obszaru Kotliny Karpackiej, co ciekawe.
Tutaj padają kolejne pytania, czy gdzieś tam w konkretnych okolicach, domyślam się, tych osób, które zadają pytania, ślady Celtów również są, ale drodzy widzowie, nie będę zadawał wszystkich pytań o każdy region Polski. No już to, co powiedzieliśmy, myślę, wystarczy w zupełności jakby o tym, o osadnictwie ogólnie. Jacku, pytanie pewnie do ciebie przede wszystkim. Pan Edward zastanawia się, w Zaborowie na Mazowszu na osadzie Przeworskiej odnaleziono dziwną kostkę sześcienną, projekt Uniwersytetu Warszawskiego i Muzeum Starożytnego Hutnictwa Pruszkowie. Póki co nie udało się zinterpretować, może panowie znają jakąś analogię. Kojarzysz zabytek może, czy nie do końca?
Nie kojarzę. Powiem szczerze, że no, siłą rzeczy musiałem teraz wrócić do zajmowania się kulturą przeworską ze względu na ostatnie odkrycia w Samborowicach, ale jakoś to na razie stycham.
Sześcienne kostki funkcjonowały chyba jako tako, nie?
Znaczy sześciennych, nie kojarzę sześciennych, to raczej dopiero w średniowieczu, ale to, że nie kojarzę, to nie znaczy, że takich nie było. Raczej takie prostopadłościenne, czyli taki ten sześcian wydłużony. Mhm.
Próbowałem znaleźć gdzieś tam zdjęcie. Może jeśli ktoś ma zdjęcie, mógłby wkleić.
Te lateńskie, te celtyckie, one były bardziej krępe. Te przeworskie były takie dosyć długie, osiągały gdzieś długość nawet chyba 7 centymetrów.
To całkiem długie są przedmioty. Ja jako student kiedyś taką odkopałem na praktykach taki zestaw dwóch takich kostek w jamie osadniczej w zachodniej Małopolsce na jednym stanowisku. I to rzeczywiście są długie te patyczki. Są takie patyczki w zasadzie.
No patyczki, to częściej mówią na to tyczinki.
Tyczinki, tak, jak te tyczinki do jedzenia, tak. Paluszki.
Paluszki właśnie.
Tak.
Dobra. To przechodząc już do samych Samborowic, pani Katarzyna i pan Sylweriusz wspólnie się zastanawiają, jak duża społeczność mogła zamieszkiwać osadę, bo to by było kilka osad, tak?
To taka sieć takich zagród, takich przysiłków.
Takich zasięgu wzroku. Jeżeli chodzi o Samborowice, stanowisko 13, to vis-a-vis po drugiej stronie Siny znajdowała się taka sama osada. No, wydaje nam się, że oni się widzieli. To nie wiem, Przemku, jak uważasz. Raczej nie była duża, raczej rodzina jedna mogła zamieszkiwać.
Znaczy taką zagrodę, to taką taka zagrodę. Jedna rodzina, ale taka to jest rodzina taka wielopokoleniowa. Tak?
Z babcią, z dziadkiem.
Tak, w słowiańszczyźnie jest taki termin właśnie zadruga, to jest taka rodzina wielopokoleniowa, taki niewielki ród, tak można to powiedzieć. Takie kompletnie przebadane założenia jednoczasowe, na przykład znane mi jest z miejscowości Bilina na terenie Czech, to taki słynny czeski archeolog Jiří Waldhauser badał i on szacował tam dla tego okresu bodajże, że maksymalnie, tam w zasadzie tam istniało chyba dwie albo trzy takie zagrody, maksymalna liczba ludzi to jednoczasowo, która mieszkała w takim miejscu, to on obliczał tak na około 20-30 no, osób mogło mieszkać w danej fazie osadniczej, którą on tam rekonstruował. Także to nie były duże osiedla, ta populacja nie była bardzo duża. Wręcz była w stosunku do wcześniejszych okresów, jak i do późniejszych, niewielka tak naprawdę. Dlatego Celtowie nie ekspandowali bardziej na północ, bo oni nie mieli kim ekspandować. Ta społeczność była naprawdę niewielka. I to jest ciekawe, że oni i tak przez te prawie 300 lat, między 200 a 300 lat ten obszar zamieszkiwali i panowali nad tym dosyć istotnym punktem na mapie. Także tutaj ten potencjał ekonomiczny na obszarze współczesnej Polski i potencjał demograficzny nie był duży. To osadnictwo pojawiło się po to, jakby, żeby kontrolować te takie właśnie miejsca przepływu właśnie towarów, żeby mieć takich swoich osadników, takich, którzy będą takimi pionierami tam na tych terenach, z do których może na, w późniejszym okresie doszlusować większa grupa ludności. No ale raczej tak się nie stało. Te grupy w momencie, kiedy jakichś zawirowań społecznych i politycznych po prostu wyemigrowały na południe do swoich ziomków, do swoich pobratymców. Bardzo trudno szacować, głównie z tej przyczyny, że dla tego okresu nie mamy dużych cmentarzysk. To w kulturze przeworskiej jest to możliwe, że możemy na temat demografii mówić. Możemy cmentarzyska połączyć z liczbami osad i tak dalej. To jest wtedy możliwe i bardziej wiarygodne. Dla okresu latyńskiego, kiedy mamy w tym momencie już Celtowie zaprzestali, stosowali ciałopalenie na początku okresu środkowo-latyńskiego, trochę też obrządek szkieletowy, a później już pod koniec, kiedy na przykład ten piec w Samborowicach funkcjonował, to Celtowie już stosowali taką metodę obrządku pogrzebowego, która jest niewykrywalna archeologicznie. Dlatego nie znamy cmentarzy z olbrzymiego obszaru środkowej Europy z tego momentu. Więc trudno domniemywać o tej populacji. Natomiast ona była naprawdę nieliczna. To nie są setki tysięcy ludzi, bardziej to jest kilkadziesiąt tysięcy ludzi albo kilkanaście tysięcy ludzi.
Jasne. Pan Edward, podesłał mi tą kostkę. Właśnie tutaj staram się jakoś to zrobić. Widzicie?
O, tak.
Podkręcę.
A to przedziwny zabytek.
Jakość. No teraz jeszcze widzę.
Przedziwny, pierwszy raz coś takiego widzę, jeśli chodzi o epokę żelaza, to nie znam analogii do tego. A bardzo ciekawy.
To bardziej jak plansza do gry wygląda, nie? Tak naprawdę. Też tak, ale jakie duże.
Jak kostka
domyślam
Rubika
się, że,
bardziej.
Że, o właśnie, kostka Rubika. Już ułożona po prostu.
Przedziwny, ja nie znam analogii tego typu. Raczej te kości do gry, albo te tyczinki, to one są zdobione wyłącznie tymi kółkami współśrodkowymi. Bardzo ciekawy zabytek.
Pan Krzysiek zastanawia się, pyta was, kiedy, chyba siebie też, kiedy będziemy szukać cmentarzysk? Chyba jakiś uczestnik badań.
Jacek, odpowiedz.
No, mnie czasami napadają. Znaczy, znamy mniej więcej lokalizację pochówku, który został odkryty przed II wojną światową, właśnie w Samborowicach, nieopodal stanowiska 17. I co jakiś czas nachodzą mnie różne pomysły i próbuję interpretować anomalie, ale różnego rodzaju. Natomiast no, nie sprawdza się to. Trzeba powiedzieć, że ta metoda magnetyczna, ona w przypadku cmentarzysk, no, nie sprawdza się, szkieletowych, ponieważ jama grobowa była zasypywana zaraz po złożeniu ciała tym samym materiałem, który został wykopany, i ta anomalia nie jest widoczna.
Nie daje kontrastu. No.
Nie daje kontrastu, tak. I no jest to problematyczne, tym bardziej, że te jamy grobowe Celtów były dosyć głębokie. No na razie nie mamy pomysłu. Jedyne, co nam przychodzi do głowy, to szukanie rowków na zdjęciach lotniczych.
To chodzi o takie czworoboczne rowki, tak. O rozmiarach między 5 metrów, no od 5 do 10 metrów, tak ma szerokość zazwyczaj jednego ramienia takiego rowka. I to są, tego typu założenia są znane właśnie z cmentarzy celtyckich. Czasami rzadziej, są to też koliste rowki o podobnych rozmiarach.
Tak, no i takie znajdujemy na Dolnym Śląsku, jest tego sporo, natomiast na Górnym Śląsku, gdzie jest ten rejon, którym ja akurat się zajmuję, no niestety nie udało nam się tego znaleźć jeszcze, ale...
Tak. Tylko cały problem w tym jest, że bardzo podobne konstrukcje są znane też w okresie rzymskim.
Tak.
Większość tych, które są znane, teraz jest całkiem sporo takich znalezisk nowych, ale większość jednak jest z okresu rzymskiego. Te rowki otaczały najprawdopodobniej pochówki. Jeśli chodzi o Celtów, to były to groby szkieletowe, które były umieszczone w środku. Natomiast w kulturze przeworskiej w rowkach deponowano prawdopodobnie pochówki, bo tam się znajdują przepalone kości, spalenizna, potłuczone przedmioty, przepalone w ogniu stosu pogrzebowego. Także rzadko albo incydentalnie są umieszczane w środku pochówki. Że bardzo ciekawy zwyczaj, trudny do wytłumaczenia, pole do popisu różnego rodzaju badaczy, bo tutaj nie tylko archeolodzy, ale antropolodzy, zazwyczaj w takich badaniach zaangażowani. To jest kwestia przyszłości, naprawdę, bo te cmentarzyska celtyckie, tych niewielkich społeczności, one są, nie są też dużymi obiektami, więc bardzo trudno je typować. Ja mam na razie jeden taki strzał, ale w tej chwili nie mamy czasu, żeby się tym stanowiskiem zajmować, ale jest pewnym potencjałem, że tam może być takie właśnie...
Problem też jest taki, że te cmentarzyska były niewielkie, także ten pochówek, który jest znany Samborowic, on może być obiektem pojedynczym i wcale nie znaczy to, że tam jest jakieś duże cmentarzysko. Aczkolwiek tam jest ciekawa sytuacja, która może być podobna do tej w Kietrzu, gdzie największe do tej pory znane z terenów Polski cmentarzysko znajdowało się na obrzeżach dużego cmentarzyska kultury łużyckiej. I w Samborowicach, na stanowisku 17, obok właśnie osady, którą badamy, też znajduje się takie cmentarzysko. Problem polega na tym, że do tej pory nie są znane groby późniejsze chyba niż czwarty okres epoki brązu, więc do pojawienia się Celtów troszeczkę brakuje. Ale mamy ślady z Hallstattu, natomiast pytanie, czy to są ślady z osady, czy z cmentarzyska, tego jeszcze na 100% nie możemy stwierdzić.
Bo tutaj warto jeszcze nadmienić, że w Kietrzu, który jest stosunkowo niedaleko od Samborowic, te groby celtyckie towarzyszyły tym najpóźniejszym pochówkom kultury łużyckiej. Więc to jest może wskazówka taka, która pokazuje, jak szukać tego typu założeń. Ale w okresie lateńskim groby znajdowane są także na osadach. Że pojedyncze pochówki znajdowane są na osadach. Czasami nawet w takiej półziemiance można odnaleźć pozostałość jakiegoś szkieletu. Co prawda, być może to są jakieś tam morderstwa albo ślady jakichś strasznych czynów.
To już chyba byśmy musieli ślady po takim morderstwie.
Tak, wiesz, tak.
Urazy, nie patologia, tak, ale tak, jakieś tak. Takie mechaniczne.
Ale takie intencjonalne pochówki też są znane. I nie tylko dzieci, bo to w historii często się zdarza, że dzieci były chowane na osadach. Zwłaszcza w epoce brązu to jest
tak, znane. Zakładzinowe. No, to nawet do współczesności gdzieś tam chyba jakieś historie są nawet. Ale tak, pan Olek właśnie się zastanawiał, jak chowano zmarłych, skoro nie ma cmentarzysk. Cmentarzyska są, tylko po prostu ich nie znaleźliśmy jeszcze. Albo były i nie dotrwały do naszych czasów.
Są z obszaru Górnego Śląska, tych stanowisk jest bodajże chyba 7 czy 8, już nie pamiętam dokładnej liczby. To jest niewielka i to jest liczba i to są głównie pojedyncze pochówki plus dwa takie większe założenia. Właśnie oba są w Kietrzu. Natomiast z Dolnego Śląska tego jest znacznie więcej.
Dobra, panowie, bo jest godzina 20:47 i mam jeszcze parę pytań, więc bardzo was teraz proszę o bardzo zwięzłe odpowiedzi. Na ile to tylko będzie możliwe.
Dobrze.
Wiem, że to będzie trudne, ale pani Teresa zastanawiała się, kurczaki, na Wykresie ich nie ma, tych zwierząt, które zjadano, czy Celtowie hodowali kurczaki?
Tak, Przemek nie wspomniał, ale na stanowisku numer 17 z Gallus domesticus również się znajdowało. Pojedyncze kostki są, tak.
Ja tylko jeszcze dorzucę, że też trudno znaleźć takie kości, nie? Bo one
tak,
są
tak,
dosyć
prawda.
Małe.
I one, w ogóle kości ogólnie, na tych tak. Osadach, które badamy, one się bardzo, bardzo kiepsko się zachowują.
I jeszcze od niej pytanie też. Ozdoby z sapropelitu są dość często znajdowane na stanowiskach lateńskich. Skąd pozyskiwano ten materiał? Czy wiecie może?
Tak, środkowe Czechy, okolice miejscowości Kołnow, koło, to jest okres Rakownik, tak się nazywa. Ta miejscowość powiatowa. Głównie tam wydobywano w środkowym, jeszcze u schyłku wczesnego okresu lateńskiego, wydobywano właśnie sapropelit. Jest całkiem takie duże studium tego tematu napisane przez panią profesor Natalię Węclową właśnie z Pragi. Ale tego typu minerały, bo to nie tylko sapropelit, to też jest czasami lignit albo różne inne bardzo podobne minerały, są wydobywane na obszarze też zachodniej Europy. Wiemy, że takie złoża też mogły być na terenie Kotliny Karpackiej. Także, natomiast zdecydowana większość do tej pory przebadanych tego typu przedmiotów wskazuje na to, że to są przedmioty wykonane z surowca, który był pozyskiwany właśnie na terenie środkowych Czech.
Pan Bartosz zastanawia się, czy on tutaj gdzieś wcześniej też pisał, że właśnie wspominał kolegę sapera Artura Trącika, którego pozdrawiamy, niedawno był u nas w kontekście. Zastanawia się, czy detektorem metali można znaleźć ceramikę.
Jak jest przepalona, to tak. To jest bardzo proste nawet. Trzeba mniejszyć czułość wykrywacza i na wykopaliskach to jak jest silnie przepalone naczynie, to się bardzo łatwo je znajdzie.
A sami tak poszukiwaliście? Czy...
Nie, znaczy nie ma takiej potrzeby, jak tych naczyń jest tysiące na...
Znajduje
na...
się, nie? Właśnie.
Tak. Znaczy po prostu one, czasami ta ceramika nawet przeszkadza nam w szukaniu przedmiotów metalowych w obiektach. Bo jest jej tak bardzo dużo, że ona też, jak jest silnie przepalona, to daje też sygnał.
No tak, w tym piecu to domyślam się, że to...
Tak, to bardzo trudne jest szukanie. takim piecu na przykład lepiej używać na przykład pinpointera niż, chociaż tam wszystko piszczy w zasadzie.
Czy pytania są o inną działalność rzemieślniczą poza garcarstwem, właśnie też czy jakieś narzędzia do innych rzeczy, wyrobu biżuterii na przykład się udało odnaleźć?
W jednym z obiektów czesnowateńskich na stanowisku 13 znaleźliśmy taki warsztat właśnie metalurga i tam było dużo takich drobnych kuleczek z brązu, tygielek, gdzie spektrograf wykazał właśnie obecność też śladów brązu, więc służył najprawdopodobniej do przetapiania brązu i być może coś tam odlewano z tego, natomiast form odlewniczych nie znaleźliśmy, ale ślady metalurgii, żelaza i brązu jak najbardziej.
Głównie w zasadzie tylko nie są ślady działalności hutniczej, tylko kowalskiej, bo to jest z tego kolejnego etapu tego rzemiosła, bo znajdujemy do tej pory głównie ten żużel już taki, który był obrabiany, tak zwany miseczkowy.
Kowalski.
To jest żużel kowalski.
Kowalski.
Ale w jednym czy dwóch przypadkach w obiektach niewielkie fragmenty żużla hutniczego też znaleźliśmy. To kolega Paweł Madera rozpoznawał, któremu dziękujemy, specjalista z tego zakresu właśnie hutnictwa starożytnego. To jest też problem, że właśnie też nie ma stanowisk hutniczych z tego okresu. Tym też się interesujemy, też to badamy, też tego poszukujemy.
Dużo glutów też znajdujemy podczas prospekcji z wykrywaczem metali na powierzchni stanowisk, ale trudno to wiązać z konkretną kulturą.
Jasne, szczególnie, że tam wszystko dosyć na sobie jest, jak to opowiadaliście. Czy jakieś militaria udało się znaleźć, broń?
Tok żelazny od włóczni, czyli ta dolna część, to dolne okucie, z tego co pamiętam z militariów. Noże, ale no to noże są narzędziami. Jeden jest był dosyć duży, więc mógł być tam jako taka oboczna broń. Ale raczej na osadach to rzadko tego typu rzeczy. Czasami się znajduje elementy jakiejś pochwy zniszczonej albo mielec od jakiegoś miecza, czy kawałek ułamanego grotu. To są rzadkie znaleziska na stanowiskach osadniczych.
Były też takie nity dosyć duże, być może od tarczy, ale to też trudno powiedzieć.
W Nowej Cerekwi wiem, że są tego typu. Tam są okucia tarcze, takie pojedyncze, są takie właśnie, są też elementy trzewika od pochwy, od miecza żelaznej, na 100% są tam stamtąd takie pozostałości. Natomiast militaria są jakieś, w dobach.
A jakieś przedmioty z kości lub poroża?
O, jak najbardziej, to nawet warsztat takiego celta, który się zajmował obróbką, bo i poroże, które zostało częściowo obrobione, czyli jakie i półprodukty w jednym z obiektów, tak. To był obiekt, gdzie chyba w sumie łącząc znaleziska kości zwierzęcych ze wszystkich stanowisk było chyba najwięcej.
Fajnie, pan Irek tutaj pisze, czyli to raczej pokojowi ludzie byli, nie, panie Irku, po prostu broń. Tam ucięło chyba, gdzie ostatnie zdanie, co Przemek mówił, jak ja zacząłem powiedzieć, że raczej w grobach po prostu.
Tak, bo nikt nie gubi dzisiaj karabinu marki na przykład Kałasznikow czy marki Grot. Raczej się takich rzeczy pilnuje.
Tak. To zawsze
tak było też świetnie
przypomnienie, że na osadach to raczej śmieci znajdujemy po prostu jako archeolodzy i w nich grzebiemy. Pan Mariusz zastanawia się z kolei, czy bursztyn mógł być wykorzystywany w obrzędach kultowych. Czy jakieś historie na ten temat mamy? Czy to raczej biżuteria i środek płatniczy?
Koleżanka Asia Markiewicz z naszego zespołu znalazła bardzo ciekawą informację, która jest odnoszona do symboliki, która znana jest ze świata śródziemnomorskiego. Otóż ludzie w Grecji, starożytni Grecy byli przekonani o tym, że bursztyn chroni przed chorobami gardła, dlatego często noszono takie zawieszki z bursztynu w okolicach gardła. Tutaj jest bardzo ciekawa analogia, bo w grobach lateńskich często znajdujemy takie duże paciory, bo to nie są małe paciorki, mają średnicę na przykład czasami 3 cm, koliste paciory, takie dużych rozmiarów, które były ulokowane na szyi, były noszone na brązowym albo czasami rzadziej srebrnym łańcuszku. Kawałek takiego paciora też znaleźliśmy razem z kolią mniejszych paciorków bursztynowych i szklanych w obiekcie 113 w Samborowicach.
Utkaczki.
Takie znaczenie symboliczne mogło być jakby przez tych ludzi odczytywane, że on jest jakimś takim amuletem chroniącym przed jakimiś chorobami. Natomiast najprostsze zastosowanie i takie zastosowanie, które do tej pory jest bursztynu symboliczne, o którym mało kto wie, w świętym kościele katolickim w kadzidłach jest przede wszystkim bursztyn stosowany i jest spalany po prostu. Co prawda w takiej niewielkiej, zgranulowane, ale często się dodaje właśnie żywice różnego rodzaju. Więc tak samo równie dobrze bursztyn mógł służyć jako kadzidło. I to myślę, że w świecie starożytnym na pewno funkcjonowało.
I pani Teresa zastanawia się, tam pan Piotr nawet odpisał jej w komentarzach, ale zadajmy to pytanie. Jaką rolę pełniły monety wśród Celtów? Czy tylko zapłata za towar, czy coś innego jeszcze?
Symbol prestiżu i władzy. W świecie starożytnym monety, w świecie barbarzyńców, one nie pełniły funkcji pieniądza rzeczywistego, tak jak w świecie starożytnym, śródziemnomorskim. Bo żeby ten pieniądz mógł funkcjonować, żeby był rzeczywiście takim naprawdę zaawansowanym ekwiwalentem wymiany, to musi istnieć aparat państwowy. Decyduje o tym, że to przedstawienie na tym krążku ze złota czy srebra nie ma taką wartość, a nie inną. Jakby to jest istotą funkcjonowania pieniądza. Dlatego wydaje nam się, że one były takimi medalami za służbę i Celtowie trochę naśladowali w początkowym okresie działalność mennictwa starożytnego związanego z cywilizacji rzymskiej czy też greckiej. Natomiast w okresie późnolateńskim, już kiedy ta cywilizacja okrzepła, kiedy nabrała już cech takiej, zwłaszcza na terenie Galii, takiej już zaawansowanej technicznie i społecznie cywilizacji, tam możemy mówić o początku takiej prawdziwej gospodarki pieniężnej. Olbrzymia ilość takich monet, powiedzmy, zdawkowych, jak to się mówi, czyli niskiej wartości, wykonanych też z różnych stopów miedzi. Wydaje mi się, że to były monety, które były bite okazjonalnie na przykład. One miały jakąś wartość dla tych ludzi, one mogły być ekwiwalentem wymiany, ale na pewno nie były głównym ekwiwalentem wymiany. Myślę, że one były wybijane na jakieś okazje były przez miejscowych władców.
Jasne, tutaj jeszcze pan Piotr w swoim komentarzu pisał, że mogły też jako przedmioty wotywne oraz zwykłe ozdoby szaty służyć.
Tak, też tak mogło być. Czasami, zwłaszcza w okresie wpływów rzymskich, to jest widoczne, jeśli chodzi o użytkowanie denarów rzymskich, kiedy one były noszone, czasami są znaleziska denarów, zwłaszcza w okresie późnorzymskim, z dziurkami.
No, to jest wtedy takie oczywiste.
Tak.
I jeszcze ostatnie pytanie, drodzy widzowie, już nie chcę naszych gości tutaj aż tak długo przytrzymywać, od pani Malwiny, no to pewnie trzeba było je zadać na początku, ale tak wyszło. Jaka była geneza rozpoczęcia poszukiwań w Samborowicach? Dlaczego akurat tam?
Dlaczego akurat tam, tak?
Znaczy geneza w ogóle, pomysł narodził się w Oberreisebergu.
W Dolnej Austrii. Kiedy spotkaliśmy się na konferencji, ponieważ jesteśmy przedstawicielami wrogich ośrodków, znaczy wrogich, przepraszam, konkurujących ze sobą. Ja studiowałem w Warszawie, a ty w Krakowie, więc to rywalizacja między Uniwersytetem Warszawskim i UJ-em, no i tak. Ale znaliśmy się już wtedy całkiem dobrze. No i w sumie wybraliśmy miejsce najbardziej perspektywiczne, bo po prostu, bo ten mikroregion Psinnej Troi jest po prostu bardzo wdzięcznym obszarem do badań. O, tak.
A dlatego w Samborowicach, bo podczas badań powierzchniowych, które poprzedzały badania wykopaliskowe, znaleźliśmy tam najwięcej ceramiki grafitowej, która jest charakterystyczna, wyjątkowa właśnie dla okresu kultury, dla okresu lateńskiego. I dla kultury lateńskiej. I ona po prostu tam, gdzie ona jest, tam są Celtowie. A że było tam właśnie najwięcej w badaniach powierzchniowych, przyszedł czas na badania nieinwazyjne, magnetyczne, zdjęcia lotnicze i wyszło tak, że tam jest właśnie najlepsze miejsce do tego, żeby prowadzić badania.
A stanowisko znaleziono w okresie przedwojennym. Znalazł je uczeń gimnazjum w Raciborzu. Nazywał się Fritz Kucza. Bardzo dużo znalezisk dostarczał w okresie przedwojennym, w latach 30. do miejscowego archeologa, do doktora Georga Raszke. Czasami chodził ze swoim młodszym bratem Wolfgangiem. Wydaje nam się, że mógł na wagary też chodzić tam wszędzie. Bo on dostarczał olbrzymie ilości znalezisk powierzchniowych.
Dobrze. Dobrze, to w takim razie mówiąc o początku, doszliśmy do końca. Dorzucę jeszcze tylko, że mamy sporą ekipę, ogląda nas spora ekipa z Raciborza. Pani Teresa tutaj pozdrawia serdecznie i zaprasza właśnie do Raciborza. A pan Romuald z kolei zaprasza was na prelekcję do Muzeum w Raciborzu.
A pozdrawiamy naszego kolegę.
Pana dyrektora.
Pana dyrektora. Pozdrawiamy, także...
Jeśli będziecie mieli okazję i czas, to no, na pewno
zawsze z wielką przyjemnością tam przyjeżdżamy.
Teraz dosłownie parę minut macie, ekran będzie dla każdego z was na sam koniec, na pożegnania, podziękowania, pozdrowienia, to tam sobie tylko wymyślicie. Zaczniemy od kolegi doktora, bo już tutaj był, to może pamięta, jak to się robi.
Ja dziękuję przede wszystkim całej ekipie. Ta ekipa właśnie jest najważniejsza, ekipa naszej ekspedycji samborowickiej. To jest masa ludzi, więc nie będę wymieniał wszystkich tutaj po kolei. Natomiast ludziom, którzy czasami naprawdę jako wolontariusze bezinteresownie przyjeżdżają, są to nie tylko profesjonalni zawodowi archeolodzy, ale przedstawiciele różnych dziedzin, studenci, w ogóle ludzie, którzy z archeologią na co dzień mają mało do czynienia, ale przyjeżdżają tam, żeby przeżyć troszeczkę tą przygodę odkrywania przeszłości. I naprawdę dzięki tym osobom, a to naprawdę to już jest przez te 12 lat całkiem spora grupa ludzi, ale są z nami osoby, naprawdę to są co sezon. Także tym jestem najbardziej wzruszony, że oni nawet czasami po latach wracają. Tym wszystkim naszym współpracownikom, tym, którzy byli zaangażowani, chcę najbardziej podziękować.
Ja oczywiście podpisuję się pod tym, natomiast chciałem jeszcze dodać, że równie ważne dla nas jest wspaniała społeczność Samborowic i w ogóle gminy Pietrowice Wielkie. I od mieszkańców, od wójta otrzymaliśmy bardzo duże wsparcie. I
Od pana sołtysa, tak. Od strażaków.
Prowadzenie badań, a prowadziłem w różnych miejscach w Polsce, to muszę powiedzieć, że to jest wyjątkowe miejsce do tego stopnia, że jak przyjeżdżam, wracam do domu, to zapominam zamykać samochód na przykład. To są takie proste rzeczy, które bardzo ułatwiają i sprawiają, że to jest przyjemność po prostu, pomimo że praca jest ciężka.
Także zapraszamy do Samborowic.
Tak. Także pozdrowienia dla całych Samborowic.
No teraz, drodzy widzowie, musicie to wyciąć, shorta z tego zrobić i przesłać tam wszystkim władzom Samborowic. Drodzy widzowie, chwilka ode mnie. Tutaj tak prezentuje się aktualny numer Archeologii Żywej. Kolegów obu już od jakiegoś czasu namawiamy, żeby popełnili i też jakiś artykuł do jednego z przyszłych numerów. Może się w końcu uda w najbliższym czasie, ale to nie będę za nich, nie będę ich przymuszał po prostu. Wszyscy wiemy, jak to jest u naukowców. Przede wszystkim te naukowe punkty trzeba zbierać w różnych instytucjach. Oczywiście podziękowania dla wszystkich profili na Facebooku, które gdzieś tam nas udostępniały, dla wspaniałej grupy Projekt CELT, która zawsze nam świetnych relacji z Samborowic udziela. I także profilu Chwastożercy, którzy widziałem, że też udostępnili. Podziękowania również dla osób, które zaczęły prenumeratę albo kontynuują prenumeratę. Do końca tego nie wiem, ale przynajmniej nie zamówili od ostatniego spotkania i są to pani Agnieszka, Barbara, Hanna, Justyna, Katarzyna, Donata oraz panowie Jan, Wojciech, Michał, Cezary, Jacek, Jarosław, Sebastian, Jakub, Piotr oraz Jonatan, który postanowił nie tylko archeologię, ale również odkrywcę. Naraz chciałem powiedzieć, zasubskrybować, to już tak mi wchodzi po prostu. Odcinek może pojawi się 13, może wcześniej, zapis tego spotkania na naszym YouTubie, a powrócimy już na żywo, możliwe, że 16 marca. Właśnie patrzę się na... tak, 16. Ale to jeszcze będziemy informować, jeśli obserwujecie naszego Facebooka, no to na pewno wam najważniejsze informacje nie umkną. No i oczywiście wielkie podziękowania dla naszych dzisiejszych gości. Bardzo dziękuję panowie, że tu z nami byliście. Tak jak nie pamiętam, ile wam obiecywałem, że to potrwa, ale spodziewałem się, że będzie przynajmniej 2 godziny, no bo temat... No, rzadko coś opowiadamy o celu tutaj, więc trzeba było nadrobić zaległości w takim razie.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy. Do zobaczenia.
Tak jest, do zobaczenia. Trzymajcie się. Jak najbardziej. No oczywiście zaproszenie jest otwarte, ale damy wam coś nakopać jeszcze.
Walka do tego trwa. Czasu.
Dobra, trzymajcie się zdrowi.
Do zobaczenia.